Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat ten, który był rozpoczęty w telewizji Trwam o 18.15. Otóż mówimy o stanie bezpieczeństwa Polski w kontekście aktualnych wydarzeń, które dzieją się w Europie, na świecie, które dotykają w sposób bezpośredni i niebezpośredni naszej ojczyzny. Mówiliśmy w pierwszej części programu, że to poczucie bezpieczeństwa ma różne płaszczyzny, jest wielopłaszczyznowe, bo to jest począwszy od tego ekonomicznego, prawda, status quo naszej ojczyzny gospodarczego, poprzez bezpieczeństwo to militarne, poprzez bezpieczeństwo informatyczne, poprzez bezpieczeństwo także to wypływające z różnych decyzji politycznych, i to wszystko też mówimy w kontekście wyborów zbliżających się, bo to właśnie te wybory rozstrzygną, w którym kierunku pójdzie Polska, kto będzie kierował naszą ojczyzną. Mamy już wybranego nowego prezydenta, który, żeby dobrze, mówiąc tak technicznie, działał, wykonywał skuteczne swoje też obowiązki, dobrze by było, żeby miał też i, prawda, wspólne myśli, jeśli chodzi z rządzącymi, z premierem i z rządem, który się wyłoni po tych właśnie wyborach. Takie są nadzieje Polaków i takie są też nastroje nasze. Tego wieczoru rozmawiamy. Nasi goście, przypomnę, pan senator Wojciech Skurkiewicz. Witamy serdecznie.
Witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Pan senator też nie ukrywał, ubiega się teraz o urząd posła tym razem, tak, ale z ziemi
sobie ziemia bliskie. Radomska, dawne województwo radomskie.
Witamy serdecznie. Jest z nami pan poseł Mieczysław Golba.
Witam serdecznie, radiosłuchaczy.
Szczęść Boże. Karpacia, tak, szczęść Boże. I pan poseł również wybiera się teraz, o urząd senatora się ubiega.
Tak, to prawda, z Podkarpacia, z okręgu 58.
Więc taka odwrotność, tutaj pan Skurkiewicz chce być posłem, ma być posłem, nie wiem czy chce, ma być, tak? A pan senator ma być senatorem, pan poseł ma być senatorem. I tak. Dalej jest pan poseł, kto? Bartosz Kownacki.
Szczęść Boże, witam radiosłuchaczy, witam ojca.
I nadal pan poseł będzie się chce ubiegać o urząd.
Tak, startowałem 4 lata temu z Bydgoszczy, Inowrocławia, Świecia, czyli z części województwa kujawsko-pomorskiego, i w tych nadchodzących wyborach także z tego województwa będę startował.
Także pan poseł Jan Dziedziczak również pragnie zostać teraz wybranym posłem w tych wyborach.
Tak jest, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, kandyduję po raz kolejny, to już 8 lat z południowej części Wielkopolski, dawne województwo kaliskie, dawne województwo leszczyńskie, więc Kalisz, Leszno, Ostrów Wielkopolski, piękne rejony Polski. Zapraszam zresztą wszystkich.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Ponieważ pewna część programu już była przez nas dzisiaj dotknięta, że tak powiem, tematy zostały rozłożone, więc może zapoznamy z takim małym skrócie tych, którzy dołączyli teraz do nas w Radiu Maryja o 21.30, i może też jakieś nowe myśli, które będą nam się tutaj nakładały, jeśli chodzi o to stan bezpieczeństwa Polski w kontekście aktualnych spraw, które się dzieją. Bardzo prosimy w takich partiach, każdy jakiś tam myśl tutaj dołączy. Nie wiem, zaczynamy od pana senatora Wojciecha Skurkiewicza.
Tak, w istocie w pierwszej części na antenie telewizji Trwam, jak również i w Radiu Maryja, mówiliśmy o tych ważnych elementach bezpieczeństwa nas, wszystkich obywateli, bezpieczeństwa Polski. Mówiliśmy o tym szczególnym, militarnym, i tutaj jeszcze raz chciałbym podkreślić, że polska armia, która liczy niespełna 100 tysięcy żołnierzy zawodowych, no uważamy, że nie jest w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwa naszym rodakom, naszym mieszkańcom, zapewnić bezpieczeństwa Polsce. Oczywiście jesteśmy członkami NATO, z tego się cieszymy, ale sami też powinniśmy posiadać pewne zdolności i możliwości. I tutaj na to musimy kłaść szczególny nacisk, i jestem przekonany, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie na to kładł szczególny nacisk poprzez to, że będziemy zwiększać sukcesywnie nakłady na wojsko, na armię. Również będziemy zwiększać liczebność polskiego wojska. No w tej chwili polskie wojsko, liczące niespełna 100 tysięcy żołnierzy, ma blisko 100 generałów. Czyli jesteśmy chyba takim swoistym rekordzistą.
Armia amerykańska 140 ma podobno.
No właśnie, ale jest bardziej sprawna, bardziej liczebna i przede wszystkim również i bardziej mobilna. I tutaj widać różnicę. Kwestia również uchodźców, o czym czym mówiliśmy. Tutaj pewnie koledzy posłowie będą na to zwracali uwagę, bo to jest szczególnie ważna i paląca sytuacja. Mamy przyjąć około 7 tysięcy na obecną chwilę emigrantów z północnej Afryki, uchodźców, tylko że okazuje się, że za tymi uchodźcami będą szły ich rodziny i tą liczbę uchodźców należy pomnożyć przez 8, a może nawet i 10. Czy Polska jest przygotowana? Absolutnie nie. To, co stało się dzisiaj w Turcji, zamach, który pozbawił życia dziesiątki osób, takie zamachy będą mogły następować również w innych krajach Europy. Także być może, czego Boże nie daj oczywiście w Polsce, ale musimy być przygotowani na takie sytuacje. A czy jesteśmy przygotowani? No to jest pytanie, które wciąż jest otwarte i myślę, że nam tu w tym studio będzie trudno na nie odpowiedzieć, ale należałoby się zapoznać z tym, czym dysponuje w tej chwili i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, polskie służby informacjami i myślę, że powinniśmy się starać, żeby nie dopuszczać takich sytuacji kryzysowych i niebezpiecznych dla nas Polaków.
Pan senator Wojciech Skurkiewicz, pan poseł Mieczysław Golba, proszę bardzo.
Tak, rzeczywiście pierwsza część w telewizji była bardzo ważna i istotna. Omówiliśmy kilka tematów, ale rozmawialiśmy również, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i Polaków, pod względem bezpieczeństwa również, jak gdyby można powiedzieć, gospodarczego, również tutaj, prawda, militarnego. I tak jak ja zaznaczyłem w pierwszej części, w szczególności chodziło o Podkarpacie, przede wszystkim o rozwój tutaj, prawda, nowej myśli technologicznej, chodziło o przede wszystkim o przetargi, które się odbywały przede wszystkim w naszym kraju przez MON, a dotyczyło, prawda, śmigłowców, a moglibyśmy przede wszystkim produkować je w naszym kraju, w Mielcu, z pomocą wielu innych zakładów, które należą do Doliny Lotniczej na Podkarpaciu. No ale jednak rząd tutaj wybiera, prawda, inną drogę, inną formę. Pewnie ma być to rewanż, prawda, jeszcze Donalda Tuska, prawda, za to, że został szefem Unii Europejskiej i pewnie teraz, prawda, chce odpłacić za to i pewnie Francuzom ten duży kontrakt. Więc w związku z tym to jest nieźle przez Polaków odbierane, a w szczególności na Podkarpaciu i w całym kraju, myślę, bo dlatego, że to są miejsca pracy. To przede wszystkim, żeby firmy funkcjonowały, te, które mogą dawać miejsca pracy, żeby one się rozwijały, żeby przede wszystkim te zarobki były zdecydowanie wyższe, żeby ludzie nie musieli wyjeżdżać. A tu jednak widzimy, że tutaj w ten sposób jest jak gdyby ze strony rządzących inny temat. Natomiast były też, to było dla nas bardzo ważne i cała Dolina Lotnicza się dość dobrze rozwijała. To jest jak gdyby, można powiedzieć, inkubator jedyny, który wyszedł w kraju w 100%, rzeczywiście inkubator przedsiębiorczości, czyli wszystkie zakłady wokół WSK, wokół praktycznie, można powiedzieć, Rzeszowa, skupione, czy to w Mielcu, czy w Rzeszowie, czy to, użmy, w Sędziszowie, to mogły świetnie funkcjonować, rozwijać się, dawać miejsca pracy, przede wszystkim tutaj rozwijać nową myśl technologiczną, tak abyśmy stali się konkurencyjni. Stalowa wola, przede wszystkim tutaj zbrojenie również dla polskiej armii, mogło być produkowane, no jednak nie dano to praktycznie, można powiedzieć, większych nakładów, zleceń, aby mogła jeszcze lepiej funkcjonować i przede wszystkim rozwijać się, dawać możliwość, prawda, tej części, prawda, Podkarpacia. A jednak widzimy, że tu jakiś rząd ma swoje dziwne, prawda, podejście do tych spraw i zleca to bardziej za granicę, czy przedsiębiorcom zagranicznym, w takim kontekście, że tu praktycznie tylko ma być jakaś montownia w Polsce, gdzieś w Łodzi i ja uważam, że to będzie tylko i wyłącznie serwis, gdzie będzie pracować może pięć osób i tak to będzie wyglądać. Natomiast były inne jeszcze przetargi, były inne, tak jak na drony, tak samo sytuacja, że to mogła polska firma, która praktycznie mogła ten przetarg i dostarczyć drony dla polskiej armii. No okazuje się, że też, prawda, inne firmy wygrywają, czy to, prawda, izraelskie, czy innych państw. W związku z tym tutaj jest, jak gdyby, uważam, że niepoważne podejście. Więc to bezpieczeństwo ze strony, praktycznie można powiedzieć, obecnych rządzących jest niedobre, jeśli tak podchodzą do polskich firm, do polskich przedsiębiorców, a w szczególności do Polaków, jako tych, którzy pracują w tych zakładach. I w związku z tym tutaj związki zawodowe Solidarność miały rację, że to częściowo te protesty, że upominały się po prostu o te przetargi, że upominały upominała się o to, aby mogły rozwijać właśnie przede wszystkim te firmy na Podkarpaciu. No jednak nie dane nam to było, ale myślę, że tych tematów jest zdecydowanie dużo więcej, czy migracja tutaj w szczególności też praktycznie, która w nas uderza, jest również, tu nie ukrywam, że to bezpieczeństwo energetyczne też, które by należało poruszyć i myślę, że w dalszej części to poruszymy, bo ono też jest ważne, bezpieczeństwo, tu wiadomo, że ten pakiet klimatyczny nieszczęsny, który uderza przede wszystkim w nasz kraj, to jest też niebezpieczeństwo, w szczególności w polskiej kopalni i tak dalej. Także myślę, że to jest wiele tematów, które trzeba będzie przede wszystkim w przyszłej kadencji Sejmu i Senatu jak gdyby rozważyć, przypilnować przede wszystkim rozwój gospodarczy naszego kraju.
Czyli myślimy o przyszłości, a najbliższym takim kontekstem to wybory parlamentarne. Pan poseł Bartosz Kownacki, bardzo proszę.
Tak, my rozmawiając tutaj o bezpieczeństwie zasygnalizowaliśmy pewne problemy w części telewizyjnej, dlatego że było zbyt mało czasu, żeby je wszystkie poruszyć. Nawet nasza dzisiejsza audycja pewnie by na to nie starczyła, żeby wszystkie z tych problemów dotknąć. Natomiast żeby w ogóle ocenić i przedstawić propozycje Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie, trzeba mieć odpowiednią diagnozę aktualnego stanu rzeczy. I ten stan rzeczy jest jak najbardziej fatalny. Tu pewne kwestie zostały poruszone, natomiast jeżeli będziemy mówić o tym bezpieczeństwie sensu stricte, bo będziemy za chwilę mówić też o uchodźcach, o bezpieczeństwie przemysłowym czy gospodarczym, ale w tym sensie militarnym warto sobie uświadomić kilka podstawowych elementów, o niektórych już powiedział pan senator Skurkiewicz, mówiąc o liczbie polskiej armii. To jest 100 tysięcy żołnierzy, niecałe 100 tysięcy żołnierzy, przy czym niestety w Polsce jest gigantyczny problem, bo tych jest nadreprezentacja oficerów w stosunku do szeregowych. Co więcej, proszę sobie uświadomić, że w ostatnich latach zrezygnowaliśmy z najlepiej wyszkolonych żołnierzy kontraktowych, żołnierzy, którzy służyli na misjach w Iraku i w Afganistanie. To było kilkanaście tysięcy właśnie, dobrze można powiedzieć, frontowych, wyszkolonych żołnierzy służby czynnej.
I teraz ci szeregowi, przepraszam, że wejdę w słowo, oni kończą kontrakty.
Nie możemy
się na to zgadzać.
I państwo się ich pozbywa w tej sytuacji międzynarodowej, która jest, w tej sytuacji zagrożenia na wschodzie, na Ukrainie. Państwo pozbywa się i uważa, że nie potrzeba ich dalej trzymać i wykorzystywać w armii ze względu na pewne zobowiązania emerytalne. Ale warto sobie zadać pytanie, czy dobrze rozwinięta firma, która przez 12 lat inwestowała ogromne pieniądze w swojego pracownika, wyszkoliła go, wysyłała, w przypadku armii to są misje, Afganistan, Irak, w przypadku firmy to pewnie byłyby szkolenia zagraniczne. Czy ona po 12 latach, myśląc o tym, że kiedyś ten pracownik może ją będzie kosztował, zwolni go, czy go będzie starała się dalej wykorzystywać? No odpowiedź jest prosta, oczywiście będzie wykorzystywała, dlatego że nie po to przez 12 lat w niego inwestowała, ale to jest jeden z przykładów, czyli słaba liczebność i za chwilę perspektywa słabo wyszkolonej polskiej armii. Inna kwestia to sprawa związana z dyslokacją wojsk w Polsce, ale się nie zmieniło od czasów PRL. Trzeba sobie uświadomić,
na zachodzie.
Tak, że my dzisiaj jesteśmy tak, mamy tak dyslokowane wojska, że w zasadzie albo wróg jest na zachodzie, jeżeli byśmy byli przygotowani do ataku, ale my nie chcemy dzisiaj prowadzić żadnych działań ofensywnych, a jeżeli nie prowadzimy działań ofensywnych, to znaczy, że ponieważ wszystkie wojska są do Wisły, czyli my będziemy bronili Polski dopiero od granicy, po lewej stronie Wisły. Co więcej, jak ktoś taki szczególik może pikantny, ale mało kto z państwa wie, że mamy zakupione czołgi Leopard, które są właśnie usytuowane po lewej stronie Wisły i one nawet nie są w stanie przejechać Wisły, bo nie ma mostu.
Panie pośle, wszystko nie mówię, bo jak biały wywiad podsłuchuje, no to...
To jest żadna tajemnica, proszę ojca, tylko że masa tych czołgów jest znana i jakość
polskich... Żeby nie było, że Radio Maria zdradza tajemnicę państwa.
Jest znana, ale to pokazuje pewną mentalność i filozofię w Polsce. Widać, że my dzisiaj nastawiamy się na to, że wschodnią część kraju jesteśmy w stanie oddać bez żadnej walki. Takich przykładów jeszcze będzie można powiedzieć.
Pan poseł Jan Dziedziczak,
a później wrócimy jeszcze do innych kwestii.
Swoje podsumowanie pan poseł Jan Dziedziczak, a potem jeszcze taka nasza wewnętrzna dyskusja w studio i zaprosimy za chwilę jeszcze naszych oczywiście drogich słuchaczy. Bardzo proszę.
Rozmawialiśmy tak naprawdę na temat wszystkich realnych w tej chwili niebezpieczeństw dla państwa polskiego. Poseł Kownacki powiedział o filozofii myślenia i myślę, że to jest niezwykle ważny punkt, który powinniśmy rozwinąć. Mianowicie problem naszego państwa pod rządami ośmioletnimi PO-PSL jest taki, że to jest grupa ludzi, która nie zawsze myśli w sposób polski, dużo częściej myśli w szeroko rozumiany sposób europejski. Tam widzi szansę prywatnie dla siebie. Donald Tusk jest wiceprzewodniczącym Rady Europejskiej. Funkcja może mało znacząca politycznie, ale niezwykle prestiżowa, niezwykle dobrze płatna. I znamienna była ta wypowiedź pani premier Ewy Kopacz, która decydując się na to, żeby Polska przyjęła tysiące nielegalnych islamskich imigrantów, powiedziała, że jest to element solidarności narodowej, że musieliśmy to, solidarności europejskiej, właśnie to jest ten klucz, tak? Solidarności europejskiej. Musieliśmy to zrobić, bo wzywała nas ku temu solidarność europejska. No a ja się pytam, a co z solidarnością narodową, co z solidarnością polską? Przecież tak naprawdę, gdybyśmy byli krajem, który twardo stawia swoje interesy, to przede wszystkim w pierwszej kolejności ewakuowalibyśmy, zajęlibyśmy się Polakami, którzy żyją na terenie, na którym to są działania wojenne, na którym to są niebezpieczeństwa. Mówię choćby o Polakach na Ukrainie. Tam wcześniej w Donbasie, teraz w Mariupolu, były potworne problemy, żeby ewakuować garstkę z punktu widzenia 38-milionowego kraju, garstkę Polaków z tych terenów, z terenów objętych walkami, z terenów zagrożonych realnie fizyczną eksterminacją. I Polacy z Mariupola, ewakuacja trwała kilka miesięcy. Garstki ludzi, kilkuset osób. Ci ludzie, decydując się na zmianę swojego miejsca na zawsze prawdopodobnie, no musieli sprzedać mieszkania, domy, musieli zrezygnować z pracy, o którą jest bardzo ciężko i w zasadzie przez tygodnie, miesiące mieszkali na walizkach. To było coś kompromitującego dla państwa polskiego. Jeśli my chcemy w tym rejonie odgrywać jakąś ważną rolę, być liderem, to no nie możemy dopuszczać do sytuacji, kiedy państwo polskie nie jest w stanie kilku dziesięcioma, w przypadku Mariupola, kilkuset osobami się zająć, no bo to nas po prostu ośmiesza w oczach innych, abstrahując od tego, że to jest moralny obowiązek wobec naszych braci i sióstr Polaków, którzy przez lata tak cierpieli, mieli trudniej, bo byli Polakami, ale się na to decydowali, bo byli polskimi patriotami. W momencie próby, w momencie niebezpieczeństwa państwo polskie pod rządami PO-PSL się od nich odwraca, ale uwaga, jeśli chodzi o islamskich imigrantów, tu problemu nie ma. Jeśli pani Kopacz i wcześniej Donald Tusk, jeśli rząd PO-PSL przez 8 lat swoich rządów sprowadził do kraju 1500 Polaków z Kazachstanu, mimo że tam są ogromne kolejki, w kolejce czeka 2800 naszych rodaków, w Kazachstanie do Narodowości Polskiej przyznaje się 35 tysięcy, w ogóle szacunkowo jest ich tam około 150 tysięcy, tu rząd PO-PSL przez 8 lat swoich rządów potrafił sprowadzić tylko 1500 naszych rodaków, osób, które chcą pracować, które mówią, że nawet najcięższe prace podejmą. Ja znam takie rodziny, w Lesznie mamy choćby panią Janinę Tomicką, szefową Związku Repatriantów. No to jest najlepszy przykład niezwykle aktywnej osoby, która daje z siebie wszystko na rzecz lokalnej społeczności. A jedną decyzją pani Kopacz sprowadza nam jak na razie, podkreślmy, 7 tysięcy osób, ale biorąc pod uwagę łączenie rodzin i dalszy proces, przecież ci islamscy imigranci idą na Europę, to może być nawet do 300 tysięcy i ja nie mogę zrozumieć, że tu jedną decyzją się na nasz koszt te osoby przyjmuje, sprowadza niebezpieczeństwo na państwo polskie, a tu nie można było procesu rozwiązać przez 25 lat.
Jeszcze bym, panowie, zanim wasz głos oddam wam do tej dyskusji, takie trzy drewienka do tego ogniska naszego, bezpieczeństwo Polski, a więc jeszcze kwestia służb specjalnych, jaki jest ich poziom, jaka jest sprawność, bo politycy zostali nagrani, to ci, którzy mieli nad tymi służbami przecież czuwać. I druga sprawa, ekonomia, bankowość, banki, jakie mamy w ogóle banki polskie, czy są takie, jakie są ich aktywa, jakie są pasywa, czy to nie są to w większości banki zagraniczne, i tutaj pytanie o bezpieczeństwo. No i teraz te dwie drogi, ta droga brukselska, brukselka, prawda, czy droga węgierska, która no, wydawać się jest bardzo i bardziej racjonalna. Bardzo proszę tutaj wasze myśli i zdania.
Już no, jeżeli mówimy o służbach, ojciec wywołał ten temat w kontekście...
Czy przed wyborami zawsze podobno za służby się tam jakoś tam kotuje to, bo to...
To jest tak, że to jest chyba normalne, że to jest tak zwane rozprowadzanie już na na przyszłość, ale może tutaj koledzy jeszcze uzupełnią te kwestie, ale najwyraźniej to, co się dzieje w służbach i ta wojna, swoista wojna służb w naszym kraju pokazuje, że państwo pod rządami Platformy Obywatelskiej jest po prostu w rozkładzie, przynajmniej w tym aspekcie, w tej materii, bo jeżeli służby, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa, ale odpowiadają również za bezpieczeństwo osób najważniejszych w tym państwie, nie są w stanie zabezpieczyć na przykład spotkania wicepremiera z ministrem, no to jest pokazuje o słabości. No, w tej chwili mówimy o bezpieczeństwie w kontekście tych imigrantów czy uchodźców. No, ja nie wiem, czy nie wyobrażam sobie, żeby służby nie były w stanie przeniknąć, inwigilować tych osób, które będą do nas przychodziły. Mam tutaj na myśli tych środowisk muzułmańskich, ale obawiam się, że polskie służby nie będą w stanie tego dobrze i w pełni zrobić. Tu bodajże pan poseł Kownacki mówił w poprzedniej części o tej sprawie, że no ilu mamy, osób, które posługują się językiem arabskim, czy ilu mamy osób, które w jakiś sposób są spokrewnione z rodzinami arabskimi.
Jeżeli można powiedzieć, to my mamy na palcach jednej ręki pracowników służby granicznej, którzy mówią po arabsku, a mało kto może ma świadomość, ale język arabski też ma dialekty, więc dokładnie może się okazać, że osoba, która mówi w jednym dialekcie, w ogóle nie rozumie mówionego języka arabskiego zupełnie innego kraju, więc zastanawianie się dzisiaj nad bezpieczeństwem państwa, mówimy o podstawowym elemencie, o tym, żeby pracownik służby granicznej, czy ewentualnie tłumacz, a tłumaczy chwali się, że on ma 60 wynajętych, 60 na kilkadziesiąt tysięcy uchodźców, których ma przybyć, to ile oni czasu będą przesłuchiwani, żeby odpytać go, żeby wypełnić kwestionariusz, to nie mamy takiej ilości tłumaczy czy pracowników tychże służb, którzy byliby w stanie to przeprowadzić. A przecież praca służb specjalnych to nie jest kwestia odpytania na formularzu danej osoby, czy ona pochodzi z takiego czy innego kraju, jaki wykonywała zawód i dlaczego trafiła do Polski. Dlatego, że to jest jakby podstawa wywiadu. Ale praca służb specjalnych to jest w szczególności inwigilacja. Praca w tych środowiskach, rozpracowanie
przenikanie do nich,
kontrola, czy tam się nie dzieją rzeczy złe, czy nie ma przestępczości zorganizowanej, czy nie ma przestępczości gospodarczej. Wreszcie, czy nie ma takich grup, które są zainteresowane terroryzowaniem Polaków. Jak my jesteśmy w stanie to zrobić, jeżeli kulturowo przez wieki, to jest fakt, tego się nie zmieni, tego nie można zakłamać. My nie mieliśmy kolonii w Afryce Północnej, nie mieliśmy kolonii na Bliskim Wschodzie, w związku z tym nie ma żadnej diaspory muzułmańskiej w Polsce, która by była już na tyle zasymilowana i wykorzystywana przez służby państwowe, że dzisiaj tym elementem bezpieczeństwa byłaby się w stanie zająć. I warto sobie zadać pytanie, ilu funkcjonariuszy służb specjalnych angielskich czy francuskich mówi po arabsku? To są tysiące. A my mamy kilkunastu i chcemy sobie zafundować grupę kilkudziesięciu tysięcy imigrantów na początek z tych państw, nie mogąc objąć ich żadną kontrolą.
Pan poseł?
Tak, więc jeśli chodzi o rzeczywiście stan polskiego państwa i bezpieczeństwo, to polskie państwo będzie wtedy silne i bezpieczne, kiedy jego służby będą mundurowe, silne, mocne i przede wszystkim wywiad czy kontrwywiad. To jest wszystko powiązane i to ma przede wszystkim bardzo ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. I dzisiaj, kiedy grupa kelnerów nagrywa ministra spraw wewnętrznych, ten, który ma strzec nasze państwo, ma strzec naszych granic, okazuje się, że został rozpracowany i wielu innych. I niejednokrotnie, kiedy słyszeliśmy, prawda, te rozmowy bardzo dziwne, a przede wszystkim dotyczyły stanu państwa, prawda, kamieni kopali. I w związku z tym, no to bardzo źle świadczy o nich i przede wszystkim, jak oni niejednokrotnie, no praktycznie można powiedzieć, mówili o czymś, co jest niewiarygodne. Przede wszystkim, no również tutaj z Belką, przede wszystkim prezesem banku. Tutaj też, jak gdyby to wchodziło, to jest też bezpieczeństwo państwa finansowe. I dzisiaj tutaj ojciec...
Uruchomienie środków pod dyktat jednej opcji politycznych.
Dokładnie.
To jest niesamowite.
Dokładnie. I dlatego tutaj właśnie jest to również bezpieczeństwo finansowe. Gdyby tu ojciec zadał pytanie o bankach, to też jest niebezpieczeństwo. Mamy banki spółdzielcze praktycznie, które są, można powiedzieć, kapitałem polskim, a tak pozostałe, no praktycznie no, jest problem.
Czyli no i obleganie skoków, prawda? Tak, żeby je jakoś tutaj obezwładnić. Tak,
tak, no bo skoki to praktycznie również, które mogą jak gdyby tutaj wesprzeć polską gospodarkę, polską myśl technologiczną, aby zainwestować, aby dać na nowe technologie, na innowacje, na rozwój przedsiębiorczości, to praktycznie zostały zaatakowane. Widzieliśmy to praktycznie w jaki sposób i do dzisiaj to trwa niejednokrotnie, kiedy widzimy polityk, prawda, Prawa Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, to, prawda, dziennikarzy, załóżmy, z tych, prawda, dziwnych mediów zadają pytania tak, aby, prawda, uderzyć tutaj, prawda, w skoki, a przede wszystkim uderzyć w polski kapitał. I w związku z tym to jest niebezpieczne. Więc w związku z tym, jak my się będziemy rozwijać, skoro kapitał praktycznie jest zagraniczny i praktycznie te oprocentowania są ogromne, czyli finanse, aby były uruchomione, niejednokrotnie trzeba różnych, prawda, ogromnych starań, ale niejednokrotnie one są przede wszystkim, no, opatrzone różnymi klauzulami, że lekkie potknięcie przedsiębiorcy czy dużej firmy, to praktycznie jest przyjmowana przez innych, prawda, wiemy, przez inny kapitał. I to jest przede wszystkim właśnie niebezpieczeństwo. Dlatego jeśli dopóki służby mądrowe, służby, prawda, specjalne będą słabe i przede wszystkim ciągle widzimy tam jakąś wewnętrzną wojnę między nimi, bo afera goni aferę, więc w związku z tym, no, to jest przede wszystkim niepokojące i to jest niedobre dla Polski, dla polskiego państwa, dla Polaków. To jest niebezpieczeństwo.
Po tym bezpieczeństwo, jakaś stabilność, ja się obawiam zawsze takich momentów przed wyborami, bo potem po wyborach następuje, no bo trzeba bardzo dużo nadrabiać straconego czasu. Chodzi mi o to, panowie są politykami, ale oprócz tego kiedyś mieli jakieś zawody, a nawet teraz wykonują, prawda? Wiem, że pan poseł Goluba jest przedsiębiorcą, pan tutaj, senator Skurkiewicz był dziennikarzem i leśnikiem, tak?
Czy... No, rzecznikiem prasowym Lasów
Państwowych. Wiem, że pan poseł Kownacki jest adwokatem, prawnikiem. Pan poseł Jan Dziedziczek nauczycielem, tak?
Ja się zajmowałem kreowaniem wizerunku.
PR-owcem tak zwanym.
Tak.
No i o co chodzi, że teraz zastanawiam się, jak widzę premier rządu, który każdego dnia no, robi kampanię wyborczą, podróżuje, prawda, zwiedza, odwiedza, przeszkadza, jeździ, tak śmieją niektórzy. A przecież te prace rządu mają jakiś rytm. Mają jakieś, ja wiem, że są posiedzenia takie lokalne, to chyba to jest tylko tak na pokaz, żeby pokazać, że
ojca, ale
coś się dzieje. A państwo potrzebuje decyzji, ustaw, głosowań i tak dalej.
My w Radomiu, bo pewnie być może radiosłuchacze nie wiedzą, że Ewa Kopacz pochodzi z Radomia, z mojego rodzinnego miasta i to jest tak, że
ona była sympatyczną lekarką.
Zostawiła to miasto gdzieś, nie interesuje się zbytnio, choć to, co obiecywała, być może jeszcze teraz przed zakończeniem tej kadencji będzie realizowała, ale jest wiele, wiele kwestii, które dotyczą południowego Mazowsza, które są nierozstrzygnięte, a wręcz przez te 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej są praktycznie odsunięte gdzieś na boczny tor, chociażby kolej. My zaprosiliśmy i zapraszamy cały czas premier polskiego rządu do tego, żeby przyjechała do Radomia koleją. Było 1,5 miliarda złotych ze środków unijnych do wykorzystania do końca 2015 roku na modernizację linii kolejowej z Warszawy do Radomia. Te środki praktycznie nie zostały wykorzystane.
Bo rządził prezydent z PiS-u.
Dokładnie tak.
Słyszałem, że tylko dlatego, tak, że mieszkańcy wybrali PiS, to miasto zostało ukarane.
Dokładnie tak i jest tak, że 1 miliard złotych praktycznie nie zostało z tych środków wykorzystanych, a pociąg z Warszawy do Radomia jedzie przez województwo lubelskie. Ja nie mam nic przeciwko województwu lubelskiemu, ale jedzie o wiele dłuższą drogą.
Kto był tym prezydentem wtedy?
Wskazywałoby. Oczywiście prezydentem Radomia był Andrzej Kosztowniak, tak, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Pani Kopacz przyjeżdżała przed kampanią ubiegłoroczną z obietnicami, że tutaj będą góry złote dla Radomia i tak dalej. Okazuje się, że życie weryfikuje te propozycje, ale to jest też kwestia też i troszeczkę inna, bo to, że Andrzej Kosztowniak nie jest prezydentem Radomia, to jest też skutek pewnego rodzaju rozbijania prawicy i wtedy kontrkandydatka, która startowała w tych wyborach, też pewnie jakąś cegiełkę przyłożyła do tego, że
kto to był?
Prezydent Andrzej Kosztowniak nie wygrał tych wyborów. Ja nie chciałem tutaj przywoływać osób personalnie, ale to pokazuje też naszą siłę tutaj w tej chwili, nawet siedzących tutaj w tym studiu, bo jesteśmy jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, ale również jako przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, bo jest również i pan poseł Golba, który z nami i wspólnie startujemy do tych wyborów. I to jest ważne, żebyśmy stanowili jeden monolit, żebyśmy sami mogli również decydować o tej przyszłości jako blok całej prawicy. Mamy w Radomiu teraz kolejny problem, bo mamy wielu kandydatów w wyborach do Senatu i mój następca, który mam nadzieję, że zostanie senatorem Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu 50, Adam Bielan, na pewno sprosta wyzwaniu i zadaniu, ale też jest wielu kandydatów po tej prawej stronie, którzy też chcieliby startować w wyborach, czy startują w wyborach, ale znów dokonuje się rozbijanie prawicy i na to też nie powinniśmy się zgadzać, jako ci, którzy chcemy zmiany w Polsce, zmiany przede wszystkim na lepsze.
No my w południowej Wielkopolsce postanowiliśmy w sposób zwarty wystawić naszych kandydatów, nasze listy i naprawdę jestem bardzo zadowolony, bo też mamy, jeżeli chodzi o Senat, 3 kandydatów, 2 Prawa i Sprawiedliwości, a 1 przedstawiciela środowiska Zjednoczonej Lewicy. Jesteśmy bardzo
prawicy,
z tego...
Prawicy.
Zjednoczonej Prawicy. Prawicy, o mój Boże. Jeszcze jakby... Nie, kandydatem Zjednoczonej Prawicy z Kalisza jest pan profesor Andrzej Wojtyła. No świetnie przygotowany człowiek, lekarz, wieloletni minister, zastępca pana profesora religii, natomiast w Lesznie z kolei tutaj mamy naprawdę doświadczonego polityka, bardzo wyróżniającego się swoją wiedzą i doświadczeniem, natomiast w Lesznie mamy z kolei jednego z najmłodszych senatorów, jeżeli mu się uda, w co wszystko wierzymy, pan Adam Kośmider, człowiek, który stworzył miejsca prasy w Lesznie, który jest niezwykle aktywnym sponsorem drużyny żużlowej, który właśnie jest takim przedstawicielem biznesu, który dba jeszcze o lokalną społeczność. W Ostrowie Wielkopolskim jest pan Łukasz Mikołajczyk, z kolei wychowawca, nauczyciel. Naprawdę dobre i właśnie chodzi o to, żeby nie spierać, nie szukać tego, co dzieli, tylko żeby działać tak, razem jako Zjednoczona Prawica.
Panowie, ten wysiłek przyniesie sukces i będzie tą nową formą odbudowy Polski, jeżeli będzie właśnie sukces wyborczy Zjednoczonej Prawicy. Tego nie ukrywajmy. Więc myślę, że apelujecie na początku, żeby w ogóle brać na poważnie wybory, a potem oczywiście obdarzyć tym swoim głosem ludzi, którzy do tego się nadają, którzy nie zawiedli. Popatrzmy, jakże tutaj łudnie można ufać nieraz tylko plakatom. Osoby, które obiecywały, że zajmą się tym i tym. Przecież ludzie wiedzą tam na dole gdzieś, nie? Co nam obiecywali, co nam mówili na spotkaniach, a co teraz jest. Zresztą są inicjatywy, panowie podawali ten latarnik, prawda, polski.
I katolicki latarnik wyborczy, gdzie można sprawdzić, jak tak, kto głosował w kwestiach sprawach sumienia
tak. I tak dalej, czy nawet w kwestiach niszczących gospodarkę. Tu z jednej strony jest ojczyzna na czołach, prawda, na ustach, spotkania patriotyczne, wiece, kościelne również, prawda, pierwszy rząd ławek, dostojni siedzą, prawda, jak na grzędzie, a potem takie, a nie inne głosowania. To jest jakaś dychotomia, dualizm.
Można, proszę Państwa, bo powiedzieliśmy tutaj o tych kandydatach, którzy się tak wywieszają w ogromnej ilości, szczególnie takiego jednego ugrupowania. Tu nie chcę wymieniać, bo może za chwilę jakiś proces mi się tutaj szykować, ale warto też obserwować i warto mieć świadomość, jeżeli ktoś się tak wywiesza, tak jak to ugrupowanie, w ogromnej ilości banerów, plakatów, billboardów, zalewa całe miasta. Przecież to są setki tysięcy czy miliony złotych. Jeżeli ktoś się tak reklamuje, to przecież nie z tych pieniędzy, które są z dotacji, które ma partia na to, żeby przeprowadzić kampanię. To muszą być jakieś inne pieniądze. To też nie są pieniądze, które każdy człowiek jest w stanie zaoszczędzić, czyli znaczy, że no po prostu w ten sposób reklamodawcy spłacają swoje zobowiązania względem tych osób albo zaciągają kolejne na przyszłe kadencje i trzeba mieć tego świadomość, dlatego być może ci nasi kandydaci nie zawsze są tak widoczni, ale to nie znaczy, że są gorsi, po prostu są uczciwsi. Ja też tutaj pewną prywatę, ponieważ Państwo mówicie o kandydatach do Senatu, ja też chciałbym wymienić tych z województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy są z mojego okręgu.
A to nie prywata.
W cudzysłowie, oczywiście, pewnym żarcie.
Ale to nie chodzi o wymienianie, bo może...
Bardzo w pozytywnym rozumieniu tego słowa.
Ludzie umieją czytać, można znaleźć ich w internecie.
Tak, ale chciałbym tylko wspomnieć pana Gralika i pana Gawędę, bo to są wspaniali kandydaci, których warto wziąć pod uwagę, bo Senat będzie miał ogromne znaczenie.
Tak.
Po pierwsze, musimy wygrać wybory, mieć możliwość ustanowienia ustaw w Sejmie, ale później jest Izba Wyższa, która nawet odpukać jakby coś tam się nie do końca powiodło, to jeżeli będziemy mieli większość w Senacie, to łatwiej będzie skonstruować jakąś koalicję, która będzie w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bo de facto Senat będzie taką izbą, która
korygować będzie. Ja też chcę korygować pana senatora Koguta.
O, oczywiście, to też wspaniały
który był u nas ostatnim. Dobrze. Panowie, jeszcze jeden aspekt i już przechodzimy do telefonu, bo to jest sens naszych rozmów, żeby słuchacze nam powiedzieli, panowie, jest tak i tak, to trzeba jeszcze zauważyć, to jest nie do końca, bo na tym polega tutaj nasze rozmowy, bo tak to byśmy sobie siedzieli i prawda, w jakimś ciepłym miejscu tak sobie gaworzyli, natomiast społeczeństwo jednak czuje bardzo realnie to, co się dzieje źle, co wymaga naprawy. Pan poseł Golba chciał. Tak?
Więc ja może jeszcze dodam do tych spraw wyborczych, to właśnie jakże niektóre formacje polityczne podstępami chcą, prawda, zwyciężyć i choćby walka o mandat do Senatu w moim okręgu wyborczym, to jest okręg 22, jeśli chodzi o Sejm, natomiast do Senatu on jest podzielony na dwa okręgi, czyli okręg 57 i 58, 57 i 58. Okazuje się, że w 57 kandyduje nasza koleżanka z Prawa i Sprawiedliwości, pani Alicja Zając. To są właśnie powiaty, w których będą głosować mieszkańcy na nią. Jasielski, Krośniński i Brzozowski, te i trzy powiaty.
Chytry też właśnie mówiliśmy, kiks PZL-u.
Tak, a teraz przechodzimy do drugiego okręgu, w którym kandyduje moja osoba. No to jest powiat Sanocki, Leski, Bieszczadzki, Jarosławski, Przemyski, Lubaczowski i Przeworski. No i proszę sobie wyobrazić, że też jest Alicja Zając, no ale to już nie nasza sprawa sprawiedliwości, tylko tutaj tak świetnie PSL, prawda, poszukał, licząc na to, że na świętej pamięci, prawda, nazwisku Stanisława Zająca.
To bardzo nieładnie.
No
bardzo
właśnie,
nieładnie.
I w związku z tym, prawda, że zdobędą mandat do Senatu, więc to jest rzeczywiście nieładnie i w taki sposób, prawda, postępują, aby za wszelką cenę, prawda, tutaj utrzymać.
Tak samo jest Janusz Wojciechowski, który jest, wiadomo, europosłem, a jest chyba na listach to nazwisko. Nie wiem, czy nie PO, czy...
Na pewno tak, nie... tak, to startuje. Tak. Startuje, ale... również kandydat Platformy Obywatelskiej w okręgu piotrkowskim, który ma nazwisko Macierewicz. Także to jest takie poszukiwanie.
Ale na Mazowszu jest podobna sytuacja, kiedy jest kandydat Czartoryski do Senatu, czyli nasz Arek Czartoryski, prawda, z Prawa i Sprawiedliwości, który praktycznie ma tam bardzo dobrą opinię, przede wszystkim cieszy się bardzo dużym zaufaniem. No i okazuje się, że PSL też wymyślili sobie Czartoryski do Senatu. No i ludzie z Prawa i Sprawiedliwości podpisywali listy, bo myślę, że to jest Arek Czartoryski, prawda? A to tylko komitet tak się nazywa, a kandyduje tam jakiś, prawda, Jan Kowalski, czy ktoś tam w cudzysłowie.
No. Znaczy, spróbują te partie, które już nie mają
poważnych tonący, sytuacji, tonący się chwyta,
robić podróbki, prawda. Ale po co głosować na podróbki, jak mamy oryginały.
Tonący się chwyta pewnej tutaj rzeczy, czyli brzytwy. Takie jest przysłowie. Wszystkie tutaj wyczerpane wątki jak na razie. Oczywiście można było ich mnożyć, ale te ogólne takie filary są zarysowane, więc przechodzimy do rozmów z naszymi słuchaczami. Myślę, że tutaj będą podpowiedzi, tak? Czy panowie mają już jeszcze jakąś rzecz?
Nie, chciałbym zwrócić jeszcze na jeden aspekt uwagę, o którym nie powinniśmy zapominać, bo bezpieczeństwo w ujęciu rodziny, bo to też jest bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo rodziny. O tym też musimy pamiętać, tym bardziej, że
ZUS, wiemy jak jest.
Rozmawiamy w kontekście sytuacji, gdzie przetaczała się przez Polskę próba dokonania rewolucji gender. Teraz mieliśmy tą całą ustawę o zmianie płci i tak dalej. Jednak Polska stoi rodziną, stoi Kościołem katolickim i to przywiązanie do wiary, do rodziny, do ojczyzny powinno być pielęgnowane. I tutaj na to też powinniśmy zwracać szczególną uwagę, na to też wychowanie patriotyczne, no bo przywrócić przede wszystkim wychowanie patriotyczne, przywrócić naukę historii w szkołach, bo to, co się w tej chwili dzieje z programami nauczania, gdzie w szkołach nie ma kanonu lektur tych, których my jeszcze uczyliśmy się, które książki czytaliśmy, gdzie dzieci praktycznie nie znają historii po roku 1939 czy po II wojnie światowej, bo okazuje się, że te programy szkolne są tak skonstruowane, że za każdym razem nauka historii kończy się na II wojnie światowej. Także jest całe mnóstwo rzeczy do naprawy i mam nadzieję, że rząd Prawa i Sprawiedliwości sprosta w tych poszczególnych segmentach, żeby przede wszystkim odwrócić te niekorzystne kwestie, represje, które zostały wprowadzone przez te 8 lat, zmienić też mentalność i zmienić w ogóle podejście do tej filozofii rządzenia, że nie tylko po to, żeby zapełnić swoje kiesy, a przecież wielokrotnie mieliśmy takie przypadki, że prezesi spółek różnych, które są podległe rządowi, to już nie są ustawy kominowe, gdzie te zarobki i tak były wygórowane, bo to było około tam 16 czy 18 tysięcy złotych miesięcznie, tylko to są już stawki idące w setkach tysięcy złotych miesięcznie. To jest naprawdę coś niebywałego, co rząd Platformy Obywatelskiej przez te 8 lat uczynił z tym segmentem.
Czyli odnowić, przepraszam, ale także i zatrzymać pewne niedobre nurty. Tu chodzi mi cała ideologia gender, która jest
oczywiście
dociskana jednak, jakbyśmy nie patrzyli, nawet gdzieś pokątnie, pokrętnie, ale też i oficjalnie do podręczników, do nauczania. Mówię bardzo ogólnie, bo dowody są konkretne, ale jako przykład, demoralizacji.
Proszę ojca, w ogóle to kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa kraju, oprócz oczywiście nowoczesnego sprzętu, dobrej organizacji, jest morale. Jeśli żołnierze, jeśli ludność cywilna nie będzie miała odpowiedniej formacji, odpowiedniej woli walki, odpowiedniej formacji do męskości, no to nic z tego nie wyjdzie. No jeżeli po ideologii gender będziemy mieli grupy zniewieściałych chłopców i nieradzących sobie dziewcząt, no to nic po prostu z tego nie wyjdzie. Ale kluczem jest jednak to, żeby zarówno wojsko, służby, jak i ludność cywilna w razie zagrożenia kraju chciała o ten kraj walczyć. Uważała,
Bartosz Kownacki
od lat, jakby on rozumie ten mechanizm, jako wiceszef Komisji Obrony Narodowej. To jest tak, że jeżeli przez lata, a przez 8 lat rządów PO-PSL właśnie to było, likwiduje się lekcje historii, tak, w szkole. Dzisiaj tylko w pierwszej, lekcja historii jest tylko w pierwszej klasie liceum, w drugiej i trzeciej już nie ma. Ta lekcja jest tylko raz w tygodniu, tak? Młody człowiek nie dowie się o historii swojego kraju. Młody człowiek jest pozbawiony w tej chwili patriotycznych lektur. Całe dzieła Sienkiewicza, nawet pan Tadeusz Mickiewicza, Konrad Wallenrod i tak dalej, te lektury, które budowały tożsamość każdego pokolenia od dziesięcioleci w naszym kraju. Dlaczego druga RP, dlaczego pokolenie Kolumbów jest uważane za taki sukces, tak? Dlaczego sprawdziło się w czasie II wojny światowej, czy w czasie później Żołnierzy Wyklętych? Bo druga RP to była wielka formacja nowych pokoleń młodzieży, tak, w odrodzonym państwie polskim. Nie tylko wojskowa, ale właśnie duchowa i intelektualna.
Był pewien etos, prawda?
Tak, był etos, o polskość młodzi ludzie chcieli walczyć, bo wiedzieli, czym ta polskość jest. Wiedzieli, że warto o nią walczyć, tak, znali polską historię, poznawali dzieła literatury, kultury, które pokazywały pozostawienie indywidualnego wygodnictwa na rzecz dobra wspólnego, że to jest coś ważnego w życiu, że to jest element człowieczeństwa, że życie to nie tylko, że tak powiem, wygody, prawda, zabawa i tyle, tak? Tylko bycie człowiekiem, bycie Polakiem, bycie chrześcijaninem to jest coś znacznie głębszego i z takiej postawy wynikają pewne konsekwencje, później wybory życiowe. Tego brakuje dzisiaj i musimy to odbudować. Ja zawsze mówię moim wyborcom, że to jest tak, że nie wiem, oni PO-PSL podnieśli nam wiek emerytalny, tak? Mówią, macie pracować do 67 roku życia. My przyjdziemy do władzy, miejmy nadzieję już niedługo, i obniżymy 65 lat dla panów, 60 dla pań. Ale są pewne rzeczy, które niestety będą bardzo trudne do naprawienia. To, że przez 8 lat młody człowiek, kolejne roczniki młodych Polaków nie miały lekcji historii, nie miały lektur, które wpływały na ich tożsamość, ich duszę, to będzie bardzo trudne do naprawienia, tak? Ci ludzie wyszli z polskiej szkoły i co, tak, my ich nie zabierzemy z powrotem do szkoły.
Oczywiście, wychowanie to nie jest tak, że nawet stworzyć nowy prototyp samochodu, prawda? Bo to można bardzo szybko. To jest człowiek, czyli wychowanie, to jest proces, ale tutaj pan poseł świetną też myśl przypomniał, bo ta Polska dwudziestolecia to też nie była Polska idealna. To też nie była Polska, może być taka sprawiedliwa socjalnie. Dziś czytałem, że, przepraszam, tak zacytuję to, że na przykład senator pobierał pensję w wysokości 3000 zł, poseł 2000, urzędnik w banku, gdzieś tam, prawda, urzędnik 300 zł, nauczyciel około 100-120, robotnik 80 zł. Gdzieś tam w latach 20, więc takie były, to popatrzmy, no jednak, a jednak to byli ludzie, którzy, jak przyszedł moment obrony ojczyzny, wszyscy walczyli. Mało, nie było tak, że robotnicy powiedzieli, my nie będziemy chłopi, my nie będziemy, bo to była Polska panów i tak dalej, i tych obszarników, jednak było to coś, prawda, co się udało stworzyć.
Właśnie o tym mówił pan senator Skurkiewicz, poseł Jan Dziedziczak, o budowaniu etosu w każdej dziedzinie, bo to nie tylko wśród żołnierzy, ale także wśród urzędników państwowych, wśród sędziów, wśród prokuratorów, wśród zwykłych obywateli, którzy będą chcieli służyć ojczyźnie chociażby przez to, że uczciwie będą płacili podatki. Ale tutaj chciałem podkreślić jedną rzecz, która została powiedziana w części telewizyjnej, a która mogła umknąć. Mam wrażenie, że panowie posłowie chcieli i senator, pan senator chcieli mi zwrócić na to uwagę, a mianowicie to, że nie budowano przez ostatnie 25 lat tego etosu, a tak naprawdę przez ostatnie 70 lat, bo PRL, no to też trudno w jakikolwiek sposób przez ten pryzmat oceniać, w wyniku tego dzisiaj w polskiej armii, czyli w instytucji powołanej do obrony granic Rzeczpospolitej. W wyniku ostatnich badań, to są badania sprzed 2 dni, blisko 20% żołnierzy przyznaje, że nie oddałoby życia za ojczyznę. Czyli to tak jakby lekarz, na 20% lekarzy przyznałoby, że nie będzie leczyło swoich pacjentów. No oni są do tego powołani. A ich stosunek do obrony Rzeczpospolitej, do służby, bo to jest wyróżnienie, to jest pewna służba, ale no, mająca charakter niesamowitego wyróżnienia i odpowiedzialności za resztę społeczeństwa, jest taki, że traktują swoje miejsce po prostu jako miejsce pracy, jako miejsce, gdzie otrzymuje się pensję, gdzie się przychodzi codziennie, ale kiedy przyjdzie zagrożenie, a wtedy ten zasób ludzki jest najważniejszy, to co, to oni uciekną, to oni zrejterują, to oni się poddadzą. No gdyby tak wyglądał duch Polaków w 20 roku, to my byśmy bitwy warszawskiej i później bitwy niemańskiej nie wygrali. Przecież to, co było cudem nad Wisłą, to było budzenie tego ducha wśród Polaków. To było właśnie działanie opatrzności, które spowodowało, że my chcieliśmy odbudować własną ojczyznę i wierzyliśmy w to i bardzo często, to przykłady są chociażby z tamtej kampanii wielokrotnej, że gdzie niewielki oddział, że gdzie kilku żołnierzy potrafiło poddać kilkuset bolszewików, bo w nich tego ducha nie było, a dzisiaj okazuje się, że 20% polskich żołnierzy nie chce oddać życia za ojczyznę, a ilu chce w ogóle służyć tej ojczyźnie. Takich badania nie były prowadzone, a są sygnały, że bardzo częste są głosy, które wskazują na to, że będziemy służyli temu, kto zapłaci. To jest efekt, tego niebudowania etosu i poczucia patriotyzmu, poczucia wspólnoty. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale na przykład Armia Stanów Zjednoczonych finansuje czy dopłaca do filmów, które budują poczucie patriotyzmu, które budują pozycję, morale armii amerykańskiej, tak żeby ktoś, zwykły obywatel, dziecko, które jest wychowywane w rodzinie, żeby ono oglądając filmy wydawałoby się jakieś takie sensacyjne, czy które nic nie wnoszą, żeby on miał poczucie patriotyzmu, poczucie godności i poczucie, no, jeżeli już wstąpi do tej armii, że on będzie chciał służyć i bronić własnej ojczyzny.
No ale polski podatnik też dopłaca do filmów, takich jak Pokłosie czy Ida, gdzie Polacy o kartoflanych twarzach mordują Żydów i generalnie pedagogika wstydu, jaką pewna gazeta z ulicy Czerskiej i podległe jej środowiska lansują od 25 lat, że my jesteśmy we wszystkim najgorsi, mamy się za wszystko, wszystkiego wstydzić, za wszystko przepraszać i tak dalej, no to też jest element trudny do budowania wspólnoty i musimy się też temu w sensie kulturowym, właśnie produkując filmy, z których możemy być dumni, pokazując postawy bohaterów, musimy przeciwdziałać. To też jest element programu Prawa i Sprawiedliwości.
Pan Mieczysław Golba, już dajemy głos naszym słuchaczom, bo nas nie będą po prostu lubić i słuchać dalej.
Tak, więc to wychowanie patriotyczne powinno być już od najmłodszych klas szkół podstawowych czy gimnazjum. Już nie wspomnę o średnich, gdzie zabrano lekcje historii. Natomiast rzeczywiście Polska miała wielu bohaterów, którzy oddawali cenę najwyższą za swój kraj, za swoją ojczyznę. I tutaj należy wspomnieć przede wszystkim o tym, jak bohatersko podchodzą do wielu spraw. Ja nie ukrywam, że tutaj muszę, jak gdyby chciałbym przede wszystkim wspomnieć o moim dziadku Karol Golba, który brał udział właśnie w walce w 1920 roku w Cudzie nad Wisłą. No, został ranny kulą i bagnetem bolszewickim. Wrócił praktycznie z tej, można powiedzieć, z tej wojny. Okazuje się, że po kilku miesiącach zmarł mój tato w 1920 roku. Mój tato miał wtedy zaledwie roczek. No, okazuje się, że tato też praktycznie na całą wojnę, 6 lat, wywieziony na Syberii. Później, prawda, przeszedł cały szlak wojenny aż do Berlina. I w związku z tym to pokazuje, że jak przez wiele lat tato nam opowiadał i wpajał praktycznie, bo rodzina nasza była duża, 9 rodzeństwa, także tutaj nie ukrywam, że i tato Józef Golba i dziadek mój, dziadzio Karol Golba, to rzeczywiście można powiedzieć, no jak niejednokrotnie tato opowiadał o tych wszystkich swoich wydarzeniach z wojny, to naprawdę sąsiedzi słuchali i chcieli jak gdyby dowiedzieć się, jak to wszystko wyglądało, ale to pokazuje przede wszystkim wychowanie w rodzinie patriotycznej. To jest bardzo ważne, abyśmy mogli przede wszystkim tutaj w szkole przywrócić pewne, jak gdyby tutaj w szczególności wśród nauczycieli, to właśnie tą taką postawę patriotyczną, gdzie będą mogli praktycznie już dzieci być zaszczepiane właśnie tą historią, a nie ideologią gender, a nie praktycznie czymś, co praktycznie będzie psuć przede wszystkim już ich od niemalże od najmłodszych lat, że prawda w wieku 4 czy 5 lat już będą mogli rozmawiać o gender, że zmieni sobie płeć czy inne, prawda, więc to nie znam po To nie jest potrzebne, tak samo jak żeśmy wcześniej rozmawiali o terroryzmie, prawda, o islamie, prawda, tutaj to praktycznie no wszystko jest jak gdyby zmierza w kierunku bardzo, bardzo niebezpiecznym i dlatego nasz obowiązek posłów, senatorów, aby przede wszystkim walczyć o to w parlamencie, a przede wszystkim zdobyć większość tutaj wspólnie razem Zjednoczona Prawica, żeby mogła przede wszystkim wprowadzić nowe myślenie, inne zasady i bronić polskości, bronić tej myśli, bronić przede wszystkim patriotyzmu.
Zapraszamy do naszych rozmów niedokończonych, do telefonów już teraz coś tych rozmów. Stan bezpieczeństwa Polski w kontekście aktualnych wydarzeń. Nasi goście to pan senator Wojciech Skurkiewicz, pan poseł Mieczysław Golba, pan poseł Bartosz Kownacki, pan poseł Jan Dziedziczak. Czekamy, telefony już są. Przypomnę jeszcze numery. 56 655 23 55 i dalej do zagranicy. 56 655 23 33 56 655 23 66, kierunkowy 48 z USA i Kanady 011. I mamy już telefon pierwszy. Bardzo prosimy, witamy na naszej antenie ojca dyrektora. Bardzo prosimy, halo, halo.
Halo, halo.
Proszę bardzo, słuchamy, proszę ojca.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie wiem, czy mnie słychać.
Słyszymy dobrze, troszeczkę szum.
Ja jestem w samochodzie, proszę ojca. Przede wszystkim pozdrowienia od ojca Jana. Wracam od niego w tej chwili.
Dziękujemy.
Tak, powraca szybko do stanu takiego, no, chodzi i tak dalej po tym zabiegu. Tak, bardzo dziękuję za modlitwę wszystkim też serdecznie. No i muszę powiedzieć jedno, że w tym szpitalu, to jest może nie na temat, ale to jest też Polska. Tak, bardzo życzliwi ludzie, bardzo kulturalni wszyscy i służba zdrowia i, no, i pacjenci, naprawdę to co robią w stosunku do Radia Maryja, tą propagandę, ta Gazeta Wyborcza, czy TVN, czy Polsat, czy Info, czy tak, no, czy inni funkcjonariusze w innych mediach, to się nie przekłada na takie, powiedziałbym, podejście. Jak ja doświadczam tam bardzo dużo życzliwości i wielkiej kultury, tak samo ojciec Jan, bardzo, bardzo dużo i za to dziękujemy. Przy okazji, jeżeli mogę, to pozdrawiam wszystkich w tej klinice, służbę zdrowia, pani doktor Suchowera, Danuta i inni wszyscy. To wspaniali ludzie, bardzo kompetentni i oddani. A służba zdrowia nie ma łatwo. Wiemy, jak jest traktowana przez rząd, te układy rządowe, jakieś decyzyjne. Także tym bardziej dziękujemy, a jeżeli już o szpitalach, to też serdecznie pozdrawiam pan Krzysztof z Bydgoszczy, tam choruje i chodzi na pulmonologię, taki instytut kujawski, już nie pamiętam całej nazwy, też niezwykle chwali mówi, tak grzeczni ci ludzie, starają się i tak dalej. To tyle. Mi się wydaje, wiecie panowie posłowie i senatorowie, wydaje mi się, że bardzo ważne jest od ludzi, jaki jest naród. I w narodzie jest jeszcze bardzo dużo życzliwości, bardzo dużo dobra, tego w sobie nie dajmy zabić przez tę propagandę i cały, powiedziałbym, taki zalew przez medię nienawiści. Oto jest celowo wzbudzone, jest takie zarządzanie konfliktem, zarządzanie nienawiścią. Nie zdajmy sobie tego zabić. Na każdym kroku, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. I ludzi, dużo ludzie mają życzliwości. Mimo tego wszystkiego takiego zmasowanego działania nienawiścią, konfliktowaniem. Bardzo przeżywam to, co się dzieje też z tymi rolnikami w Szczecinie. Zaresztowani rolnicy za to jest skandal. To ja tak, mnie się przypominają zabory i działanie Bismarcka. Działanie także przeciwko rolnikom. Ten wóz drzymały, placówka Prusa, prawda, jak to się wszystko dokonywało. No, wypisz, wymaluj, teraz tylko jeszcze bardziej zmasowane. Jak można rolników aresztować za to, że upominali się, by polska ziemia została dla Polaków w polskich rękach? Jak można? To jest skandal i osobiście bardzo dziękuję i nie wiem, chciałbym powiedzieć wszystkim o tym. Za to dziękuję, że ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga powołał specjalny komitet, jakiś zespół, nawet nie wiem jak się on nazywa, do pomocy tym rolnikom. Są w tym zespole ludzie świeccy i duchowni. I do pomocy tym rodzinom rolników. Bogu dzięki, że za takie działanie i dziękujemy. I trzymajmy się i organizujmy się. Organizujmy się i kochani, właśnie rodzina Radia Maryja, róbmy wszystko, żeby jak najlepsi ludzie weszli do parlamentu. Módlmy się najpierw przede wszystkim, bo to jest walka duchów, żeby zwyciężyło to, co Boże i żeby Pan Bóg zwyciężył w nas i przez nas, a On wie, co jest nam potrzebne i jest największą miłością. Potrzeba tu potężnego zrywu modlitewnego. Krucjata różańcowa, inni, ludzie, którzy wierzą w Pana Boga. Bardzo prosimy o modlitwę, ale i działania. Pomóc tym kandydatom do Sejmu, do Senatu, którzy coś robią, to są też ludzie i też nie wszechmocni, ale widzimy, kto robi więcej dobra. Dobro. Być za nasza. Nie.
O, teraz już mi niestety.
To jest coś strasznego, prawda?
Trochę tracimy zasięg, proszę ojca dyrektora, bo może przez podróżowanie. Halo? No niestety, tak jest, że są takie jeszcze miejsca w Polsce, gdzie głos radia, telefoniczny zasięg jest utrudniony, ale może jeszcze się ojciec zaraz odezwie. Pozdrawiamy gorąco i bardzo proszę panowie, tak, parę słów.
Oczywiście gorąco pozdrawiamy i życzymy szczęśliwej podróży ojcu Janowi, też tak jak w studiu jesteśmy. Pamiętamy o modlitwie i też życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, ale ojciec dyrektor zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. W narodzie naprawdę jest wiele dobra. I jeżeli mówimy o tych aspektach bezpieczeństwa, to jest wiele też inicjatyw oddolnych. Ja obserwuję to po polskiej młodzieży. I jeżeli mówimy, że polskie wojsko jest takie czy inne, że jest mało liczne, nie ma w tej chwili poboru, ale młodzi ludzie sami się organizują w tej chwili poprzez różne stowarzyszenia, organizacje paramilitarne. Oni nie wstydzą się chodzić w mundurach, oni nie wstydzą się uczestniczyć w różnych uroczystościach patriotycznych, organizują marsze, organizują różne przemarsze, kultywują, pielęgnują takie wartości patriotyczne. I to widać, że ten duch w tych młodych ludziach nie umarł. Ten rząd Platformy Obywatelskiej przez te 8 lat w tych młodych ludziach nie zabił tej iskry również patriotyzmu. I my powinniśmy dać możliwość im rozwoju. My powinniśmy im stwarzać też możliwości. Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie ma jako jeden z filarów tego programu obronnego, oprócz rozwoju przemysłu zbrojeniowego, oprócz zwiększenia liczebności armii, oprócz zwiększenia wydatków na armię, mamy również taką swoistą odbudowę tak zwanej obrony terytorialnej, do której mogą być zaangażowani właśnie ci młodzi ludzie, właśnie te osoby, które chciałyby, nie powiem, że parać się wprost wojskiem czy sprawami militarnymi, ale oni gdzieś tam są właśnie na pograniczu i to je tych młodych ludzi zachęca do tego i pobudza do takiego działania patriotycznego.
Ja też chciałem. Tutaj mamy właśnie też, można zaznaczyć, w szczególności jeśli chodzi o młodych, można powiedzieć, patriotów, którzy na wszystkie uroczystości patriotyczne, państwowe zawsze są. To jest jednostka strzelec, przynajmniej z mojego rodzinnego miasta, z Jarosławia. To widać, że oni zawsze angażują się ogromnie i są przy tych różnych uroczystościach. Wtedy, kiedy również mieliśmy u nas taką ważną uroczystość 70-lecia spalenia mojej rodziny, miejscowości, okazuje się też byli, też bardzo aktywnie w tym uczestniczyli i widzę ich w wielu różnych, prawda, takich uroczystościach, które są bardzo istotne dla przede wszystkim społeczności lokalnej. Ale nie ukrywam, że również Czarna Trzynastka, harcerzy z Przemyśla, również to też, prawda, duża grupa młodzieży i dziewczyn i chłopaków, kiedy angażują się, przychodzą z tymi kwiatami, składają, prawda, wiązanki kwiatów przy różnych pomnikach, przy tablicach upamiętniających.
I tak nikt ich nie zmusza. Tak. Oni to z czystej potrzeby, z czystego serca, oni to robią i chcą to robić. Tak. To jest bardzo ważne.
To jest też zasługa.
To jest właśnie to dobro młodych ludzi.
To u nich widać, to widać właśnie to, że oni to wynoszą z domu, jak gdyby, że to jest to wychowanie, to właśnie w patriotyzmie i przede wszystkim przywiązanie. To jest ta właśnie ta z głębi serca płynie właśnie to właśnie ich działanie i dlatego takie działania, takie właśnie w szczególności te tradycje, które one podtrzymują, te właśnie różne stowarzyszenia, różne, prawda, instytucje takie, bym powiedział, charytatywne, bo jest ich też kilkanaście i w związku z tym to jest bardzo ważne i istotne, abyśmy właśnie w tym kierunku jak najszerzej, prawda, działali, funkcjonowali i chwała za to właśnie tym, którzy właśnie w ten sposób, że tak jak tutaj kolega senator powiedział, że to nie z przymusu, to nie, że ktoś kazał, to właśnie z głębi serca, że trzeba pamiętać o naszych bohaterach, o tych rocznicach niejednokrotnie przede wszystkim tragicznych, prawda, i w związku z tym to właśnie daje jak gdyby nadzieję, że ci ludzie przede wszystkim w przyszłości będą dbać o swój kraj, o swoją ojczyznę.
Jeżeli można, tylko słowem też chciałem podziękować za życzliwość ojca dyrektora, za pozdrowić ojca Jana i wymienionego, szczególnie mi bliskiego, pana Krzysztofa Skibińskiego, który na pewno teraz nas wszystkich słucha, który jest ogromnie zaangażowaną osobą w robienie dobra, służenie Bogu, Kościołowi, ojczyźnie. To niesamowita osoba i chcę zapewnić go z tego miejsca, że my cały czas o nim myślimy, modlimy się za niego i za wszystkich z rodziny radia, którzy są chorzy, którzy są w potrzebie, bo to są osoby, które właśnie trochę jak powiedział, jak wiesz, nasz mówił. Tutaj panowie mówili o ludziach młodych, ale także o tych ludziach starszych, że nasz naród jak lawa z wierzchu twarda i plugawa, ale wewnętrznego ognia i 100 lat nie wyziębi. Ten wewnętrzny ogień, ten prawdziwy naród jest, tylko trzeba stąpić do głębi, tylko trzeba go obudzić poprzez właśnie tą politykę patriotyzmu, budowania pewnego etosa Polaka, odrzucić tą skorupę, która próbuje nas zakłamać, która jest pseudoelitą narzuconą nam, czy samozwańczą elitą, która próbuje zakłamywać rzeczywistość i utrudnić dostęp do tej wewnętrznej lawy.
No i takie te dwa skrzydła, prawda? Jednak pamiętajmy, to jedno, ta pamięć historyczna, pamięć o bohaterach, pamięć o korzeniach, pamięć o tym, jakim jesteś narodem i ta druga, żeby jednak robić wszystko, żeby ta ojczyzna była nowoczesna, żeby były miejsca pracy, żeby chciało się tu mieszkać, żyć, bo to też jak pójdziemy, prawda, tylko wspominanie, no to będzie mieć taki troszeczkę, no taki dom pamięci, a tu jednak musi być dom, w którym chce się żyć, chce się mieć rodziny, dzieci i chce się zostać. Popatrzmy, nawet panowie opowiadali w przerwie, ilu z waszych rodzin jest za granicą, prawda, bracia na Skandynawii i tak dalej, w Norwegii, z rodziny i tak dalej. W każdej rodzinie właściwie jest to tak jakby jakiś to jakiś pewien, no wiadomo, ale to tak jak po wojnie, prawda, że w każdej rodzinie ktoś zginął. Tak samo i tutaj z każdej rodziny ktoś musiał opuścić, ale to może telefony od naszych słuchaczy, dobrze? Czy jeszcze pan...
Ale to jedno drugiego nie wyklucza. Znaczy często jest tak,
połączyć, że
naród, dokładnie, naród pewny siebie jest jest dużo bardziej skuteczny w działaniu na co dzień, w działaniu na rzecz rozwoju wspólnoty, biznesu, inicjatyw społecznych. To po prostu się sprawdza i też oczywiście przyłączam się do pozdrowień dla ojca dyrektora i podziękowań za możliwość rozmowy tutaj. To też jest przykład Studio Radia Maryja, inicjatywa Radia Maryja, Telewizji Trwam, naszego dziennika, właśnie takiej inicjatywy oddolnej, tak? Ludzi, którzy chcieli zrobić coś dobrego, którzy idąc za myślą świętego Maksymiliana Kolbe chcieli dotrzeć z dobrą nowiną
do
jak najszybciej. Ale tak, to domu, jest do każdego.
Dowód, panowie, na wspólne działanie. Popatrzmy, miejsce na multipleksie, czas przypomnijmy, ale tak, i modlitwa, i marsze, protesty, podpisy, działanie parlamentarzystów. Pan Mieczysław Golba z 14 posiedzeń zwołał. Niektórym tam zęby zgrzytały, prawda? Jakby się najedli tej, nie wiem, gorzkiej jakieś tam potrawy, ale obecność panów posłów, senatorów, to był też ten gest jedności i ważności sprawy. Więc nie można bagatelizować tego właśnie, że razem jesteśmy w czymś. Nie da się podzielić.
Tak, to właśnie jest bardzo ważne i dlatego chciałbym również podziękować ojcu dyrektorowi za te ciepłe słowa. Natomiast ja chcę wspomnieć o tym, kiedy organizowałem komisję, a ojciec dyrektor na tę komisję przychodzi o kulach. Praktycznie było widać, jak się poświęcał, jak się troszczył, praktycznie mimo choroby, mimo poważnej choroby, a on przyszedł, bo chciał być, bo walczył o Telewizję Trwam i myśmy wszyscy w tym pomagali. Dlatego ja nie widziałem żadnych przeszkód, aby tych komisji poświęcić tyle, ile trzeba będzie, aż dopniemy swego. I tutaj też bardzo duża, jak gdyby, no, przede wszystkim ten głos Polaków, którzy wychodzili niejednokrotnie, tych marszy, ile było w różnych miastach, prawda, gdzie razem żeśmy się mobilizowali i razem, prawda, aby zwyciężyć to, co dla nas było najważniejsze, bo dzięki temu, że mamy dzisiaj Radio Maryja, że mamy Telewizję Trwa, my możemy rozmawiać i do Polaków właśnie iść z tym słowem, jak gdyby właśnie w szczególności tej prawdy, która może stąd płynąć, właśnie płynie z głębi właśnie tej właśnie, można powiedzieć, stolicy Radia właśnie Maryja. I to jest bardzo ważne.
I rozmawiamy z naszymi słuchaczami, Polakami i w Polsce, i za granicą. Pierwszy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna Słomska z Łowicza.
Witamy.
Ja zabieram głos w sprawie uchodźców, bo chciałabym powiedzieć, zresztą to nie wszyscy wiedzą, ale nie ma takiego czegoś jak umiarkowany islam. Religia ta nie zmieniła się od czasów Mahometa. Wciąż podstawową metodą jest zabijanie wrogów islamu i niszczenie grup lub jednostek, które nie chcą podporządkować się muzułmanom. Islam nie akceptuje istnienia innej religii lub mniejszości w obrębie społeczności muzułmańskiej. Dlatego muzułmanie traktują tak nie muzułmanów, szczególnie chrześcijan, bo chrześcijanie są bardzo silną religią. I niestety, ale osoby, które w tej chwili idą na Europę, to nie są, uważam, uchodźcy. Ja bym chciała przypomnieć okres, kiedy Czeczeni przybywali do Polski. To najwięcej przybywało kobiet z dziećmi, natomiast mężczyźni zostali tam i walczyli. Dlaczego ci nie chcą walczyć? Tu chęć osiedlenia w Niemczech to jest tylko socjal. Przykładem właśnie jest taki, że czy panowie wiedzą o tym, że dzisiaj na przykład słuchając radia programu 1 usłyszałam, że wyleciał samolot z Włoch z uchodźcami do Szwecji i wyobraźcie sobie, że nie zapewniono całkowicie tego samolotu, bo tylko znalazło się 16 chętnych z Erytrei, żeby polecić do Szwecji. Nie pasowała Szwecja, pasują Niemcy. Ja jednocześnie chciałabym odnośnie służb specjalnych powiedzieć, bo to po 8 latach rządu PO-PSL polskie służby specjalnie w zasadzie nie istnieją. One nie są w stanie zadbać o bezpieczeństwo Polski. Przecież on w ogóle odkąd rządził Tusk, nie było koordynatora służb specjalnych. Ja nie mówię o Cichockim, bo dlatego, że on był całkowicie podporządkowany pod Tuska. A przecież wszyscy wiemy, że Bronisław Komorowski-Ból utrzymywał swoją ochronę nad służbami wywiadu wojskowego. A służby, kontrolę parlamentarną nad służbami, to była fikcja, ponieważ, jak panowie dobrze wiecie, szefem komisji nie było takie do tej pory osoba z drugiej partii, z opozycji.
Tak, jak zawsze to było. Ale to panowie o tym mówili na początku. Pani Grażyno, dziękuję bardzo. Proszę pozdrawiamy, bardzo, bo kilka aspektów pani tutaj dotknęła. Szczęść Boże. Pozdrawiamy panowie. Ktoś...
Ale to rzeczywiście są ważne spostrzeżenia naszej słuchaczki. W istocie to jest religia, czy to są osoby bardzo ekspansywne i to możemy też domyślać się, że jeżeli nie udała się ta kolonizacja kiedyś w minionych wiekach Europy poprzez państwa muzułmańskie czy hordy te muzułmańskie, to być może w tej chwili to postępuje. Ja na początku września...
Dwa razy pod Legnicą i pod Wiedniem żeśmy zatrzymali.
Tak, dokładnie, ale na początku września uczestniczyłem w Luksemburgu w posiedzeniu przewodniczących Komisji Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych Państw Unii Europejskiej. Tam przedstawiciel Grecji powiedział wprost, słuchajcie, to jest naprawdę gigantyczny problem, z którym my nie radzimy sobie, bo u nas jest 300 tysięcy uchodźców, którzy czekają na to, żeby wejść do Europy i wy nam pomóżcie. To już wtedy, na początku września, 300 tysięcy na początek września osób, które chcą przyjść na teren Europy. Grecy sobie zupełnie nie radzą i to, co nas będzie czekało, ja nie chciałbym mówić, że to będą jakieś straszne sceny, ale my naprawdę nie jesteśmy przygotowani. Raz, nie jesteśmy przygotowani jako Europa. Pani Merkel przecież zapraszała, robiła sobie selfie z uchodźcami i na początku zapraszała ich do Niemiec, a teraz każdy z nich dzisiaj jadąc tutaj do Torunia, gdzieś przerzucając w radiu fale, słyszałem wypowiedź, że oni jadą do Niemiec, bo oni oczekują, tam jest dla nich Eldorado przygotowane, bo ich kanclerz Niemiec zapraszała. Naprawdę ta sytuacja może się odbić rykoszetem również na nas Polakach. My nie jesteśmy jakąś taką krainą mlekiem, miodem płynącą dla uchodźców, ale naprawdę może się to dla nas odbić bardzo groźnym rykoszetem.
Ja, pani była uprzejma wspomnieć o tym, że to jest zupełnie, można powiedzieć, inna cywilizacja. Ja się całkowicie z tym zgadzam. Proszę zwrócić uwagę, że według oficjalnych danych 75% z tych imigrantów, którzy ruszyli na Europę, to są mężczyźni. Nie dajcie się państwo zwieść takim obrazkom płaczących dzieci i tak dalej. To jest po prostu propaganda. Propaganda niektórych środowisk, które próbują przedstawić, że to są, prawda, musimy ratować. 75% mężczyźni. To jest takie ciekawe. To jest ta różnica w mentalności, cywilizacyjna różnica między nami, między Polakami, chrześcijanami, a właśnie tym środowiskiem, które ruszyło na Europę. Przecież w Polsce w zasadzie było w ciągu tych 1000 lat każde pokolenie przeżywało jakieś działania wojenne. Tak? To my jesteśmy szczęśliwcami, którzy od 70 lat nie mieli żadnej wojny. I zawsze było tak, że chroniło się kobiety i dzieci, a mężczyźni szli walczyć o swój kraj. Tak było zawsze. Uważamy to za coś całkowicie naturalnego. Tymczasem tutaj najwyraźniej kobiety i dzieci zostały na terenie działań wojennych, a na Europę ruszyli młodzi mężczyźni. No i albo są to takie osoby, które idą po trupach do celu, no to takich nie chcemy, myślę, w Europie. Albo jest to inwazja i powiedzmy to wprost. Albo po prostu jest, zwłaszcza, że pamiętajmy o wypowiedziach liderów tych środowisk islamskich. Państwo islamskie na początku tego roku, na początku 2015 roku powiedziało liderzy w tych dramatycznych, takich koszmarnych komunikatach, jak to oni po ścinaniu głów jeszcze wygłaszają komunikaty, to powiedzieli, że na Europę ruszy niedługo 500 tysięcy naszych wyznawców i wśród nich będzie wielu terrorystów. No, mamy październik i ruszyło już ponad 500 tysięcy. Dokładnie się sprawdziło to, co oni mówili. No, ale pamiętajmy na przykład to, o czym mówił pan pułkownik Kaddafi jeszcze kilka lat temu. Powiedział, spokojnie, my nie musimy wywoływać wojny w Europie, nie musimy na nią napadać. Wystarczy, że wyślemy tam ludzi i demograficznie po prostu Europę zalejemy. My ją zajmiemy nie w sposób militarny, tylko w sposób demograficzny. I to również dzieje się na naszych oczach. Przecież te wszystkie mniejszości narodowe, które lekkomyślnie zostały we Francji, w Niemczech w latach 70. przez środowiska lewicowo-liberalne przyjęte, pamiętajmy, one się dramatycznie zwiększyły w ciągu tych 30-40 lat. To są ludzie, którzy mają bardzo liczne rodziny, które żyją wyłącznie z pieniędzy odpowiednio podatnika francuskiego, niemieckiego, brytyjskiego i ich zadaniem jest po prostu doprowadzenie do tego, że w danym kraju będzie na razie silna mniejszość muzułmańska, a w przyszłości po prostu muzułmanie staną się większością we Francji, w Holandii. Już teraz większość nowonarodzonych dzieci w Belgii czy w Holandii to dzieci muzułmańskie. Już teraz. To wyobraźmy sobie, co będzie z tymi krajami za kilkadziesiąt lat.
Ja tylko chciałbym uzupełnić, bo tu czasem pada zamiennie sformułowanie uchodźcy, imigranci. To nie są uchodźcy. To są emigranci ekonomiczni. To nie są ludzie, którzy uciekają bezpośrednio z terenów objętych wojną. To są najczęściej emigranci ekonomiczni, którzy przebywali jakiś czas, na przykład w Turcji, którzy po prostu szukają lepszego życia, bogatszego społeczeństwa, w którym mogliby żyć. I taki przykład, bo to najlepiej podawać na przykładach, większość z Państwa pewnie oglądała w telewizji skandaliczne skądinąd zachowanie jednej z dziennikarek węgierskich, która skopała właśnie takiego imigranta. Wielki rwetes, wielkie oburzenie na Europie i słusznie, bo niezależnie od tego, co sądzimy o tych ludziach, to stosowanie przemocy fizycznej, tym bardziej przez dziennikarza, jest czymś niegodnym. Ale co się okazało? Ten, że imigrant, bo media zaczęły śledzić jego drogę, przebywał w Turcji, tam pracował jako trener bodajże piłkarski i on sam się wypowiedział, że no, warunki życia w Turcji nie były tak dobre i on chciał po prostu pojechać na zachód do Niemiec, gdzie mógłby polepszyć swoją sytuację życiową. A co później się jeszcze okazało, to okazało się, że na swoim profilu na facebookowym ta osoba sympatyzuje z ruchami terrorystycznymi muzułmańskimi, z państwem islamskim. Czyli mamy odpowiedź, co my sobie fundujemy, zapraszając tych ludzi tak bezkrytycznie, przyjmując wszystkich tutaj do Europy.
Przyjrzyjmy się temu procesowi na chłodno. Są bardzo bogate kraje islamskie, takie jak Arabia Saudyjska, słyszymy o Dubaju. Widzimy, jak na pustyni buduje się jakieś lodowce i zjeżdżalnie na nartach. Czyli pieniądze, prawda, na najwyższe budynki świata, pieniądze tam po prostu oni nie wiedzą, na co wydawać. Tymczasem swoim braciom jakoś nie chcą pomóc, tak? Oni mówią, jedźcie do Europy, tam dostaniecie od podatnika europejskiego socjal, a my ewentualnie wybudujemy wam meczety. To będzie nasze wsparcie dla naszych braci rzekomo. To jest ekspansja, drodzy państwo.
Ja to trochę sprostuję, dlatego że imigrantów, właśnie imigrantów ekonomicznych, chociażby w Arabii Saudyjskiej też są, to są liczone liczby.
Tylko oni tam ciężko muszą
tylko
pracować.
Oni tam muszą właśnie ciężko pracować. Co więcej, Arabia Saudyjska też nie jest do końca zainteresowana takim bezkrytycznym, nie do pracy przyjmowaniem, tylko powiedzmy dla socjalu, bo mają świadomość ekstremizmu, który może z tym przyjść i rozsadzić to państwo od środka.
Dlatego nam nie jest potrzebny dzisiaj islam ani muzułmani, bo przede wszystkim mamy dzisiaj co w Polsce do zrobienia i wiemy przede wszystkim, że tutaj jeśli nie będziemy liczyć na siebie, to na pewno oni nam nie pomogą rozwinąć gospodarki, rozwinąć przedsiębiorczości. A jeśli chodzi o powrót Polaków, prawda, z Kazachstanu w szczególności, prawda, tutaj musimy o to jak gdyby się zatroszczyć, aby właśnie im stworzyć warunki, bo nie tak jak praktycznie obecna sytuacja, że ten proces trwa ponad 10 lat, aby, prawda, rodziny polskie mogły powrócić tutaj z powrotem do naszego kraju. I w związku z tym tutaj praktycznie nam nie potrzeba islamistów, którzy praktycznie będą ogromne zagrożenie stwarzać, bo to jest tylko kwestia czasu w Europie, zanim to wszystko runie, kiedy mamy 75% młodych ludzi, którzy tu, prawda, przybywają do Europy i to w wieku poburowym i to praktycznie dobrze sytuowani, bo widzimy iPady, iPhony, prawda, i też środki finansowe, kosowe, żeby tu się przydostać. Widzieliśmy, jak tak sztucznie przerzucali te dzieci, praktycznie można powiedzieć, przez siatki na Węgrzech i tak dalej, przez granicę, żeby się przydostać, czyli traktują to jak gdyby taką osłonę, tarczy. Więc w związku z tym my mamy prawo bronić swojej, naszej suwerenności, dlatego, że istnieje no, w pewnym sensie pewne zagrożenie, zostanie uruchomiony pewien proces, który będzie przede wszystkim no, wyglądał na gwałtowne zwiększanie się przede wszystkim tutaj gdyby tych uchodźców, a później będą problemy, gdzie będą narzucać nam swoje tutaj szczególności, no, no swoje jak gdyby wiarę, która wcale nam nie jest potrzebna. My mamy tutaj praktycznie, można powiedzieć, w większości katolików. Gdybyśmy mieli już zdecydować i tak dalej, oczywiście katolików, chrześcijan, którzy są mordowani tam, prawda, przez islamistów, to by należało, prawda, tutaj jak najlepiej pomóc i w jaki sposób, ale nie, żeby, prawda, tutaj państwo islamskie, prawda, szerzyło się w naszym kraju, w naszej ojczyźnie.
Słuchajmy Państwa Radia Maria, rozmawiamy o stanie bezpieczeństwa Polski w kontekście aktualnych wydarzeń i już za moment telefony dalsze od naszych słuchaczy.
Zaśpiewaj dziś ze wszystkich sił. Do przodu Polsko, do boju Polsko, nie zginiesz nigdy, póki odzwycięstwo trwasz. Do przodu Polsko, do boju Polsko, wygrana będzie, jeśli mocne orły masz. Zawsze do przodu orły, nie trafiasz kulą w płot. Wysoki niech wasz będzie lot. Nad Wisły Bugu Modry bojowy płynie zew. Wiernych kibiców gromki śpiew.
Do przodu Polsko, orły do przodu, tak jak też ojciec dyrektor mówi, aleluja i do przodu, to nie dlatego, że jutro mecz, więc teraz taki przerywnik, chociaż pamiętamy tę piosenkę, no i życzymy biało-czerwonym no, dobrego wyniku, prawda? Któż nie jest teraz kibicem, kiedy drużyna polska gra dosyć dobrze, więc przechodzimy do dalszych telefonów, ale panowie przewidują oczywiście wygraną z Irlandią, tak?
Tak, liczymy, że będzie wygrana, stawiamy wszyscy na to, jadą duże grupy, w szczególności z Podkarpacia, jedzie 3 autokary i 4 niepełne, także praktycznie będziemy wszyscy kibicować w biało-czerwonych koszulkach, szalikach, czapeczkach.
Pan Golba ma bilety jeszcze.
Tak, to praktycznie dzisiaj już pozostały, praktycznie już zostały tak niemalże rozerwane, ale udało się na prawie 4 autokary, prawda, tych biletów pozyskać. Natomiast trochę szkoda, że Arkadiusz Milik nie będzie mógł zagrać. No to jest no, trochę strata w drużynie, czy Tomasz Jedłowicz, czy Maciej Rebus, więc tutaj na pewno trochę będziemy jak gdyby...
Ale pan
no,
poseł nie będzie ich sprzedawał przed stadionem.
Nie, przed stadionem nie będziemy sprzedawać, bo to są już tacy, którzy mają to robili, tradycję. To źle skończyli.
Tak, mieli taką tradycję i to też było ciekawe. Ale nic, przechodzimy, 22:52 minuty, mówimy o naszej ojczyźnie, bardzo ważny temat, coś ważniejszego niż mecz z Irlandią, bo wybory, które są 25 października. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryi. Ja, słuchamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Maria z południa.
Kłaniamy się.
tak naprawdę z Podkarpacia, a w tej chwili z Krakowa. Chciałam tylko oczywiście życzyć wszystkim obecnym w studio sukcesów przy wynikach wyborczych, a chciałam jeszcze oprócz tego wyrazić swoje ogromne zdumienie, że na przykład niejaki pan Klich z PO jest zdumiewające po prostu, że on potrafi nie tylko się w tej chwili jeszcze pokazywać publicznie po tym, co zrobił z naszą armią, no bo niestety wiadomo, kto likwidował tą armię i w jaki sposób. I jeszcze w tej chwili próbował pokazywać się publicznie i oprócz tego nawet wystartował teraz, widzę go na słupach. No i ciekawe, bo tutaj wszędzie w Krakowie widzę te znaczki PO, takie jakby 10 razy mniejsze w porównaniu do tych, które wcześniej w poprzednich wyborach na plakatach były. No to coś to znaczy, żeby tylko się za mocno nie wychylić z tą partią, ale twarze, że nie powiem lepiej, te same.
To ciekawe, bo rzeczywiście pan Klich był...
No, co nam zrobiły, to co zrobiły. Mhm. To znaczy publicznie przede wszystkim chodzi o to, że te osoby, takie właśnie jak chociażby pan Klich, to jest osoba sztandarowa, no to jak może taka osoba w tej chwili jeszcze pokazywać się, nie, tak jak mówię, nie tylko publicznie pokazywać się, ale nawet jeszcze kandydować.
No
ja
tak.
Nie powiem, że to jest
niepotyczna bezczelność. Są takie historie. Dziękuję pani bardzo, pozdrawiamy gorąco. Oczywiście nie wiem, czy nie chcę być adwokatem przy okazji tej posła Klicha, tylko ministra Klicha, tylko że może też i tak być, że takie osoby są zmuszane, żeby były tymi ciągnącymi listy. Nie wiem, taka może też być teoria, no ale przecież no zresztą ciekawa historia, on był z wykształcenia psychiatrą, prawda?
Psychiatrą, ale chyba adwokata będzie potrzebował.
Pracował w szpitalu wojskowym, pracował rzeczywiście, ale pani tutaj też poruszyła bardzo ważną kwestię. Pan minister Klich to był ten, który doprowadził do profesjonalizacji armii i zmniejszenia liczby żołnierzy, ale też musimy mieć świadomość, że za czasów, kiedy ten pan był ministrem obrony narodowej, wydarzyły się dwie największe katastrofy w historii lotnictwa. Katastrofa smoleńska, gdzie zginęła elita naszego narodu, również z kadrą dowódczą, bo to o tym musimy mówić, z kadrą dowódczą naszego wojska, ale również katastrofa kasy w Mirosławcu, gdzie również zginęło kilku pilotów, żołnierzy i to też był wielki...
O, kwiat, wielki, mówią kwiat wtedy polskiego lotnictwa.
Dlatego to dwa wydarzenia szczególne, które szczególnie ciążą nad tymczasem, kiedy pan Klich był ministrem obrony narodowej. Także tutaj słusznie pani zauważyła, są osoby, które sobie nic z tego nie robią, dalej startują, a pewnie wiele osób uważa, ja również, że są też osoby i pewnie pan Klich do nich się zalicza, które powinny sobie dać spokój z polityką.
Ja bym tylko zaoponował, bo to nie jest, co słusznie Jan Dziedziak zwrócił uwagę, to nie była profesjonalizacja polskiej armii, tylko dezintegracja lub likwidacja polskiej armii, bo jeżeli ogranicza się jej stan osobowy, jeżeli nie modernizuje się jej sprzętowo, jeżeli jesteśmy dzisiaj, to trzeba sobie uświadomić. Polska jest krajem granicznym flanki wschodniej Paktu Północnoatlantyckiego. A ilość żołnierzy w Polsce jest mniejsza w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, aniżeli w państwach, które znajdują się w środku Europy, które nie mają w perspektywie bezpośredniej jakiegokolwiek zagrożenia. Coś takiego można tylko nazwać określić jako działanie antypaństwowe, antypolskie, przeciwko polskiej armii i zmierzające do doprowadzenia do sytuacji, w której jesteśmy pozbawieni jakiejkolwiek możliwości odstraszenia, bo to nie chodzi o to, że my się szykujemy do jakiejś wojny, tylko w myśl powiedzenia, że chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Polska armia musi mieć zdolności odstraszenia, tak żeby nikt nie chciał jej Polski zaatakować, nie chciał wkroczyć w jej granice. Natomiast jeżeli my nie mamy wojska, to my się sami prosimy, żeby tutaj weszły inne armie.
Tak, tak to wygląda, dlatego ja tak sobie myślę niejednokrotnie, kto wymyślił tego Klicha. No przede wszystkim ktoś, kto rozwalił armię, to musiał być rzeczywiście do psychiatra, bo przede wszystkim no, kto by był zdolny, kto by się na to odważył. Przede wszystkim bezpieczeństwo państwa każdego jest najważniejsze i tutaj, prawda, tak jak tutaj kolega Kownacki powiedział, że no kiedy mamy różne służby w naszym państwie, tak, wywiadowcze, prawda, które praktycznie śledzą, wiedzą, co mamy, więc jeśli my jesteśmy słabi, więc my nie jesteśmy w stanie nikogo niczym, prawda, przestraszyć, bo wiadomo, że nas nie stać praktycznie, żeby się obronić samemu siebie. Więc w związku z tym tutaj rzeczywiście przegiął totalnie pan minister Klich. Natomiast teraz, kiedy nasza kandydatka, pani poseł Beata Szydło, jak gdyby zgłosiła na ministra obrony, prawda, tutaj, prawda, ministra Gowina, to okazuje się, że już totalna krytyka, atak, prawda, jak może pełnić taką funkcję, a kiedy widzimy, sami siebie nie widzą, czyli widzą w źbło, a swojej belki w oko nie widzą.
Marka Belki.
Tak.
Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Łukasz z Biura Przyjaciół Radia Maryja w Radomiu.
Witamy, witamy.
Witam ojca. Witam gości w studiu, parlamentarzystów, jak również wszystkich radiosłuchaczy, słuchających nas teraz. Zanim zadam pytanie, chciałbym serdecznie podziękować tym parlamentarzystom, którzy są w studio, jak również wszystkim tym, którzy działali na rzecz Polski w Koalicji Zjednoczonej Prawicy na czele z Prawem i Sprawiedliwością. Serdeczne podziękowania z kolei w imieniu swoim, jak również całego środowiska Przyjaciół Radia Maryja w Radomiu, chcę skierować względem senatora ziemi radomskiej, pana Wojciecha Skurkiewicza, który od lat współpracuje z naszym środowiskiem radomskiej rodziny Radia Maryja. Tutaj muszę wspomnieć, iż pan senator ze strony młodzieżowej od lat sponsoruje wyjazdy, pielgrzymki młodych słuchaczy z Radiem Maryja na Jasną Górę. Bardzo bym chciał, aby osoby, które 25 października z ziemi radomskiej udadzą się do swoich lokali wyborczych, pamiętali o tym, że jest również w naszej ziemi, w ziemi radomskiej, człowiek, który współpracuje ze środowiskiem Radia Maryja i właśnie skreślili pana Wojciecha Skurkiewicza, jego nazwisko znaleźli na karcie do głosowania do Sejmu, bo to też jest istotne, że pan senator Skurkiewicz kandyduje tym razem do Sejmu, to będzie książeczka.
I znaczy się nie skreślili, tak, tylko znaczek zrobili ten X koło nazwiska.
Oczywiście, oczywiście, no przy nazwisku.
Ale rozumiem, o co chodzi.
Teraz przejdę do pytania.
Prosimy bardzo, panie Łukaszu. Tak.
Czy po wygranych wyborach Prawo i Sprawiedliwość przywróci obowiązkową służbę wojskową? Czy mają może jakieś inne plany związane z przeszkoleniem młodych osób, chcących w ewentualny sposób bronić swojej ojczyzny, gdyby taka potrzeba zaistniała? Ja sam jestem młody, jestem studentem. I nie ukrywam, że nie miałem nigdy kontaktu z bronią, bo państwo nie dało mi takiej możliwości fizycznie. Więc czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakieś plany względem takich osób? I to jest moje pytanie, które kieruję do zgromadzonych w studio gości. I zachęcam, tak jak podkreślałem w swojej wcześniejszej wypowiedzi, do tego, aby uaktywnić się przed wyborami, żebyśmy te przypadki nie zachłysnęli się tymi sondażowymi wynikami Prawa i Sprawiedliwości, bo musimy mieć tego świadomość, że aby Prawo i Sprawiedliwość mogło rządzić, musi mieć minimum 231 posłów. A jak obserwujemy w mediach, głównie tych mediach mętnego nurtu, wiąże się koalicja, koalicja przeciwko PiS-owi. Musimy zjednoczyć się, działać razem i właśnie po owocach poznawać tych, których będziemy wybierali. Wydaje mi się, że w ziemi radomskiej dobry owoc wydała praca pana Wojciecha Skurkiewicza, który kandyduje do Sejmu. Głęboko wierzę, że będzie również godnie reprezentował nasz region w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. I proszę wszystkich o głosy właśnie na tego pana Wojciecha Skurkiewicza, który jest w studiu.
Panie Kłaszu, dziękuję, ale pan senator się za głowę złapał, nie wiem czy...
Aż się zaczerwieniłem. Tak serdecznie dziękuję za te ciepłe słowa i za ten głos, ale
rzeczywiście wielu próbuje mówić Prawo i Sprawiedliwości, że jeżeli Zjednoczona Prawica dojdzie do władzy, przywrócimy pobór i będziemy na siłę wcielać do wojska. Otóż absolutnie nie. Nie mamy takich planów, aby powracać z powszechnym poborem i przywracać powszechny pobór. To jest rzecz, o której my już tutaj wspominaliśmy. Rozwijanie obrony terytorialnej. My musimy dawać szansę młodym ludziom, tym, którzy chcą bronić swojej ojczyzny na wszelki wypadek, którzy chcą angażować się również społecznie, aby mogli się również rozwijać. I to też muszą być przeznaczane na to środki finansowe, bo oni też nie mogą tego wszystkiego robić z własnych pieniędzy, z własnych środków finansowych. Rozwijanie obrony terytorialnej to będzie jeden z priorytetów, który będzie nas czekał w najbliższych miesiącach. Na pewno nie będzie siłowego, przymusowego wcielania kogokolwiek do wojska.
Tak, ale warto też powiedzieć, że są różne inne możliwości szkolenia i potrzeby w tym zakresie, chociażby cyberprzestępczość i cyberwojna. Tutaj nikt nie musi być szkolony, wcielany na rok czy na dwa do armii i przeszkolany, ale warto korzystać z dobrych rozwiązań, chociażby z państw bałtyckich, które są przygotowane do takiego cyberataku i odparcia takiego ataku. Przecież dzisiaj można przeszkolić setki tysięcy polskich obywateli, którzy będą mogli być włączeni w system takiej obrony i w przypadku ataku, a on będzie jednym z pierwszych najprawdopodobniej, jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu, będą prowokacje różnego rodzaju i właśnie taka próba zdezorganizowania Polski przez jakiś cyberatak. To jest sposób, w którym można służyć ojczyźnie, w której można włączyć się w obronę tej ojczyzny i on nie jest równoznaczny z takim typowym poborem, jak kiedyś rozumieliśmy. Trzeba mieć świadomość, że te przyszłe konflikty, poza takim klasycznym starciem, które zawsze może mieć miejsce, będą miały nieco różny obrót, aniżeli to, co widzieliśmy dotychczas i pewne doświadczenia chociażby sytuacji ukraińskiej na to wskazują. Warto wziąć to pod uwagę i warto też uświadomić sobie, że Polska dzisiaj do tej nowoczesnego rodzaju konfliktu w ogóle nie jest przygotowana. To jest kwestia, z jednej strony mówi się modernizacji, ale właśnie także chociażby odpowiednich służb, które mogły przeciwdziałać. My dzisiaj żadnego zabezpieczenia w zakresie cyberprzestępczości czy cyberataków kompletnie nie mamy. Nie mamy także żadnej możliwości obrony przed atakami terrorystycznymi. Już nie mówimy o takim bardzo prostym przygotowaniu infrastrukturze w ogóle wojskowej. Jeżeli ktoś chciałby wprowadzić pobór powszechny do armii i zarzuca to Prawu i Sprawiedliwości, to jest nieuczciwe, dlatego że
i z przykrością,
dokładnie, z przykrością to powiem, ale niestety polska infrastruktura zbrojeniowa została całkowicie zniszczona. Dzisiaj tak. Po prostu koszar nie ma, gdzie ci żołnierze mogli być szkoleni, no chyba, że byli szkoleni u siebie w domu przed telewizorem. No niestety do tego doprowadziliśmy, rozkradając polską armię i całe zaplecze, które dotychczas było.
Ja chciałbym zwrócić jeszcze tylko króciutko, jeśli panowie pozwolicie, na jeden aspekt uwagę. To, co zrobił rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego przez te 8 lat. Zniweczenie jakiegokolwiek szkolenia młodych ludzi, szkolenia wojskowego czy parawojskowego. Kiedyś było w szkole przysposobienie obronne, później było przysposobienie wojskowe na studiach. W tej chwili już tego nie ma zupełnie. Ani szkoła gimnazjalna, ani szkoła licealna, ani również studia w żaden sposób nie kształcą młodego człowieka do tego, aby choć chociażby wiedział, jak się posługiwać bronią. Kiedyś było strzelanie z KBKS-u, było jak udzielać pierwszej pomocy. Tego w tej chwili zupełnie nie ma. I my musimy teraz odbudowywać nawet ten segment zupełnie od zera. To wychowanie, już nie mówię obywatelskie, ale wychowanie obronne, przysposobienie obronne, ono jest praktycznie na poziomie zerowym. Jest grupa młodych ludzi w wieku 18-30 lat, w tej chwili 30 lat, którzy oni nawet nie mają pojęcia, jakie są sygnały ostrzegawcze, z czego jest zbudowana broń, jak udzielić pierwszej pomocy w sytuacji kryzysowej. I to może musimy odbudowywać, od tego musimy zaczynać. My będziemy musieli zaczynać od takich podstawowych rzeczy na poziomie szkoły podstawowej.
Kondycji polskiej infrastruktury świadczy wiele miast w kraju, gdzie były jednostki wojskowe, a teraz gwiżdża tam wiatr. No to u nas w okręgu też to było, no choćby jednostka w Lesznie, gdzie teraz jest swoją świetność już dawno ma za sobą. Niestety stało się to za rządów PO-PSL, ale drodzy Państwo, o kondycji polskiej infrastruktury świadczy słynna sprawa z podpaleniem mostu w Warszawie, gdzie były kluczowe światłowodowe kable Ministerstwa Obrony Narodowej.
Niezinwentaryzowane.
Niezinwentaryzowane, nikt nawet o tym nie wiedział, nawet Ministerstwo Obrony nie wiedziało, że te kable są pod tym mostem i drodzy Państwo, kilku pijaczków, chociaż sprawa jest do dzisiaj niewyjaśniona, podpaliło most i sparaliżowało całą cyberbezpieczeństwo Ministerstwa Obrony Narodowej, ale fakty są takie, ja mówię to też jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, że to nie jest tak, że NATO nas w każdej sytuacji obroni. My, zanim przyjdzie odsiecz z NATO w przypadku niebezpieczeństwa, musimy się utrzymać przez ileś dni własnymi siłami. I pamiętajmy o jednej rzeczy. NATO, dużo większe prawdopodobieństwo jest, że będzie nas bronić, żeby przeciwnik nie zajął kraju, niż że będzie odbijać zajęte już tereny. To jest niezwykle istotne. I myślę, że taka historia, o której opowiadał pan doktor Witold Waszczykowski, pan minister Waszczykowski, kiedy był wiceministrem odpowiedzialnym za negocjacje tarczy antyrakietowej. Dlaczego pan minister odszedł? Dlaczego pan minister tak krytycznie wypowiada się dzisiaj o Radosławie Sikorskim, o panu Klichu, o tej ekipie? Dlatego, że ci ludzie negocjowali kwestię tarczy antyrakietowej, a więc przypomnijmy słuchaczom, instalacji, która zapewniłaby nam na dziesięciolecia bezpieczeństwo, bo był to element systemu obrony Stanów Zjednoczonych, który to element byłby broniony przez Stany Zjednoczone. I ci ludzie tą strategiczną decyzję na dziesięciolecia podejmowali, badając opinię publiczną, badając, czy jest 1% w górę dla rządów, czy mniej. Wszystko dostosowane do poparcia PO-PSL.
Dziękujemy bardzo. Telefon jest, czeka nas słuchacz. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Jan z Łodzi. Ja mam do panów jedno pytanie. Ja zacznę od pewnej informacji. Kolega wrócił z Niemiec. On tam się opiekuje między innymi rodzinami muzułmańskimi na pewnej wsi. I on takie tam wrażenia mi przekazał, że Niemcy to jeszcze mają traumę od czasów II wojny. Im ci muzułmanie jak gdyby są potrzebni do... I pani Merkel to jest bardzo szanowana u nich, ponieważ buduje politykę historyczną. Oni jak gdyby chcą z siebie rzucić pewien balast. I to jest dobre, ale jest druga strona medalu, ponieważ dla mnie piątą kolumną w Polsce to są media polskojęzyczne. Czyli w tym momencie, nie wiem czy panowie zauważyli, nastąpił atak na nas, nazwano nas ksenofobami i tak dalej, już nie będę tego mówił. I teraz jest zasadnicza sprawa, tutaj może do pana Bartosza mam takie pytanie, ponieważ w tej chwili dzieją się takie dziwne rzeczy, że znowu zaczynają się obmowy i to obmowy liderów najważniejszej partii. I teraz tak, jeżeli się jakiemuś człowiekowi odbiera dobre imię, to on nie może pełnić swoich funkcji urzędowych. To samo jest u nas bezprawie, jeżeli chodzi o węży, o katów, o lekarza, pan doktor Hazan, profesor. I wydaje mi się, że my powinniśmy jednak... jeżeli już panowie zdobędą władzę, a w to doskonale jestem przekonany, to trzeba uporządkować prawo, bo w tytule, w logo partia opozycyjna ma tytuł pierwszy, że prawo trzeba przede wszystkim zrobić, ponieważ nie może tak się dziać, że teraz omawiają nas i nazywają nas. Oczywiście jesteśmy biednymi ludźmi, jesteśmy grzesznikami, ale oni nam zarzucają najgorszą rzecz, jak można zarzucić, że jesteśmy bez serca. I dlatego uważam, że tutaj nie może być już dla urzędującej jeszcze władzy.
Tak. Rozumiemy jakieś... pytanie. Panie Januszu, wiemy już o co chodzi, dobrze? Bo czas nam ucieka. Szczęść Boże, pozdrawiamy gorąco pana.
Jeszcze dwie kwestie. Kwestia odbudowy prawa i zmiany systemu prawnego. To jest w ogóle podstawa i fundament, czyli jeżeli mówimy o sprawnie działającym państwie, to bez sprawnego prawa takie w Polsce nie jest, bo ilość przepisów uchwalanych, nawet w tej kadencji Sejmu się szczycimy, ile było posiedzeń, ile ustaw uchwalono, tylko kompromituje nas, bo my za jeden wykreślony przepis z prawa tworzymy dwa następne. a już od 200 lat, od epoki oświecenia w prawie jest jasno powiedziane, że dobre prawo to proste i jasne prawo. My zamiast tworzyć dobre, proste i jasne prawo w Polsce, coraz bardziej komplikujemy i komplikujemy z oczywistych względów, żeby łatwiej było pognębić zwykłego obywatela, zwykłego uczciwego obywatela i ci, którzy są nieuczciwi, żeby umieli w tych przepisach prawa się poruszać i je wykorzystywać, mając odpowiednie możliwości dla swojej korzyści. Ale drugą kwestię, którą pan poruszył, to jest kwestia oczywiście obmawiania czy atakowania liderów, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości i próba ich zohydzenia opinii publicznej. Z drugiej strony Platforma Obywatelska i te media takie mainstreamowe próbują to zrobić, a jak tutaj słyszeliśmy w okręgu piotrkowskim, sama Platforma Obywatelska na swoje listy wpisuje innego pana Macierewicza tylko po to, żeby odebrał głosy Antoniemu Macierewiczowi, tym samym Prawu i Sprawiedliwości. Znaczy my musimy mieć świadomość, że mamy naprawdę wspaniałych liderów, ludzi z ogromnym doświadczeniem, bo pan prezes Kaczyński jest najwybitniejszym czynnym politykiem w Polsce. Nie było polityka, który by przez te 25 lat tak wielki wkład miał dla Polski. I to mówimy o faktach, mówimy o ilości rządów skonstruowanych, o ilości wysuniętych kandydatów na prezydenta. I co najważniejsze, mówię tutaj o panu premierze Kaczyńskim, ale trzeba wspomnieć pana premiera Olszewskiego, pana ministra Macierewicza, wielu innych polityków, którzy już dzisiaj nie są czynni, a którzy w latach 90. wskazywali pewną drogę rozwoju Polski. Po pierwsze drogę gospodarczą, której się nie udało zrealizować, bo rozkradziono majątek narodowy. Po drugie drogę bezpieczeństwa państwa, o tym mówił Jan Dziedziczak, to przecież Jan Olszewski był pierwszym premierem, który zgłosił postulat wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. I trzecia rzecz, rozliczenia przeszłości, ale także niepozwolenia na to, żeby ta przeszłość, czyli służby specjalne, również rosyjskie służby specjalne, rosyjska mafia zagnieździły się w Polsce, bo ja pamiętam, że jednym z powodów upadku rządu, głównych powodów upadku rządu Jana Olszewskiego, to był brak zgody na powstanie spółek joint venture zbudowanych w dawnych bazach rosyjskich tutaj w Polsce. Mielibyśmy dzisiaj piątą kolumnę rosyjską, gdyby zgodnie z pomysłami Lecha Wałęsy i innych lewicowych polityków zgodzono się na to. I teraz po czynach ich poznacie, skoro te osoby, które są dzisiaj zohydzane opinii publicznej, w tak wielu kwestiach miały rację. Jedne się udało zrealizować, tak jak członkostwo Polski w NATO. Inne, jak obrona polskiej i odbudowa polskiej gospodarki nie udało się zorganizować, a Polska by wyglądała inaczej, to my się nie musimy bać zohydzania. My możemy faktami pokazać, że te osoby powinny aktywnie nadal uczestniczyć w życiu publicznym.
Jeżeli ktoś zarzuca nam, Polakom, że my jesteśmy bez serca, czy nie mamy serca, że nie chcemy przyjmować uchodźców, imigrantów, to wobec tego rodzi się pytanie, to jaka to jest religia, która morduje ludzi, która morduje dzieci. Przecież ta ostatnia sytuacja, gdzie 12-letni chłopiec na oczach ojca, zostały mu obcięte opuszki palców i został na oczach ojca ukrzyżowane. Dziecko ukrzyżowane w imię tylko tego, że ten ojciec, że to dziecko byli katolikami, byli chrześcijanami. To cóż to jest za religia, która kusi się o takie sytuacje? Dlatego ja uważam, jeszcze raz chciałbym to powtórzyć, że islam dla Europy jest olbrzymim zagrożeniem Europy katolickiej, Europy, która w swoich korzeniach ma zakorzenioną kulturę chrześcijańską, kulturę katolicką. I tutaj co koledzy mówili, my jesteśmy katolikami, chrześcijanami, ale ten zalew, on może nas po prostu przydusić, bo my mamy jedno dziecko, dwoje dzieci, troje dzieci. Tam w rodzinach jest dzieci ośmioro, dziesięcioro i oni nas po prostu będą zalewać.
Bardzo ważne jest przy budowaniu bezpieczeństwa Polski za granicą budowanie silnej pozycji Polski w Pakcie Północnoatlantyckim, w NATO, w środowiskach, które mają wpływ choćby na to, czy Stany Zjednoczone w przypadku kryzysu interweniowałyby w obronie Polski. Mam na myśli budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą. Myślę, że to jest niezwykle istotne. My walczymy o to, choćby odpierając te kłamliwe, obrzydliwe zarzuty, rzekomo zarzuty, że Polacy na przykład odpowiadają za zbrodnie Holokaustu, że że kolaborowali z nazistami. Wszyscy oczywiście nasi słuchacze, my wszyscy wiemy, że to absolutna nieprawda, ale takie zarzuty się pojawiają za oceanem w niektórych środowiskach i bardzo ważne jest, abyśmy kulturowo, dyplomatycznie interweniowali, dlatego, że to służy również zbudowaniu dobrej atmosfery wobec Polski. Jeżeli uda się niektórym środowiskom przeprowadzić tezę, jakoby Polska była krajem właśnie no, głównym spiritus movens z Holokaustu, że jakoby Polska była krajem kolaborującym z nazistami, to atmosfera wokół naszego kraju za granicą będzie dużo gorsza. Wywołanie trudnych decyzji politycznych, na przykład aby iść na odsiecz Polsce, będzie trudniejsze do przeprowadzenia przez polityków, którzy przecież mają demokratyczną kontrolę w danych krajach. Bardzo ważne jest to, żebyśmy przygotowali cały pakiet zmian budujących dobrą atmosferę wobec Polski. To jest zadanie dla naszej dyplomacji, pod naszymi rządami, żeby wreszcie się tym zajęła. To jest zadanie też dla naszej kultury. Nie zgadzam się z tym, wielokrotnie protestowałem jako członek Komisji Kultury, żeby przygotowywać z naszych pieniędzy filmy takie jak Ida czy Pokłosie, które obarczają Polskę odpowiedzialnością za zbrodnie Holokaustu, które pokazują Polaków jako zwyrodnialców, tylko tropiących, mordujących Żydów. To także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa nam się nie opłaca. I jak jeszcze dowiaduję się o tym, że Polska zgłosiła oficjalnie film Ida jako naszego kandydata do Oscara, czyli co to oznacza? To oznacza, że wiele środowisk, które zajmują się kulturą, wpływaniem na opinię publiczną, ten film obejrzy, tak? A potem jeszcze film zdobył Oscara. Rzeczywiście on jest ładny w sensie artystycznym, tak? Ale jakie jest jego przesłanie? Tam się pokazuje zbrodnie Holokaustu. Pokazuje się, że to Polacy dokonali zbrodni Holokaustu, uwaga, po to, żeby przejąć majątek Żydów, tak? I w filmie dotyczącym między innymi Holokaustu nie ma ani jednego Niemca. On nie występuje w tym filmie. Uwaga, film jest zrobiony przez Polaków za polskie pieniądze i wysłane jeszcze przez państwo polskie jako w cały świat, tak? We wszystkich miejscach interesujących się kulturą, środowiska interesujące się kulturą oglądają na całym świecie w kinie ten film przez Polskę zgłoszony. No to nie buduje dobrej atmosfery wokół Polski, a naprawdę, oczywiście w krytycznym momencie decydują wojskowi politycy, ale dobra atmosfera, a więc poparcie środowisk opinii publicznej, demokratycznych jest bardzo ważne przy budowaniu obrony danego kraju.
Dlatego przedstawianie w taki czy w inny sposób właśnie Polski poprzez różne filmy, które są właśnie jak gdyby przeciwko Polsce pokazywane, dlatego to jest fałszowanie gdyby prawdy, fałszowanie historii. Dlatego nawiązując do wypowiedzi radiosłuchacza, który zadawał pytanie odnośnie przede wszystkim zmiany prawa, to ja tutaj chcę powiedzieć, że rzeczywiście w parlamencie w tej kadencji, bo ja już jestem trzecią kadencję w Sejmie naszym, to nie ukrywam, że rzeczywiście tych zmian było bardzo dużo. W ostatnim czasie na przykład Platforma w 14 ustawach 21 razy zmieniła prawo podatkowe i przede wszystkim ono nie zostało uproszczone, a wręcz przeciwnie, narzucono przedsiębiorcom właśnie, tym małym firmom polskim, średnim, właśnie dodatkowe koszty, gdzie prawda, a zawsze mówili, że będą uproszczać, że to prawo będzie zmieniane na korzyść przedsiębiorców, na korzyść Polaków, a okazuje się całkiem odwrotnie, czyli narzucają dodatkowe. Widać, że blokują tą myśl polską, prawda, rozwoju, prawda, przedsiębiorczości. No i w związku z tym widzimy, jak to jest katastrofalnie się odbija później, prawda, w gospodarce. Dlatego, kiedy tutaj radiosłuchacz mówi o zmianie prawa, rzeczywiście jego trzeba upraszczać. Tutaj w szczególności trzeba upraszczać, dlatego, że by ono było, prawda, bardziej przejrzyste, czytelne, aby młodzi przedsiębiorcy byli odważni, żeby mogli się praktycznie nie bać przedsiębiorczości, aby inwestowali w Polsce, żeby też i te banki, które praktycznie, no, nie chcą bardzo pomagać tym młodym firmom, które powstają na naszym rynku, żeby mogły inwestować, żeby były te lepsze przede wszystkim no, możliwości do rozwoju. Dlatego prawo tak, trzeba go zmieniać, trzeba go upraszczać i tutaj radiosłuchacz miał rację.
I kolejny nasz radiosłuchacz, bardzo prosimy, słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja zawsze dziewicza. Henryk, to jest żart. Proszę ojca. Dużo telefonów, dużo różnych stwierdzeń, tekstów, w tych audycjach.
Pan... Panie Henryku, a gdyby pan może jakoś bliżej słuchawkę do ust przyłożył, bo...
Aha, tak. I no można powiedzieć, że to już wszystko zostało przez te noce powiedziane w Radiu Maryja. Ale ja mam takie stwierdzenie, nie wiem, ja jestem parę razy rozmawiałem z ojcem i no sam wychowuję dwójkę, no można powiedzieć już no, prawie dorosłych, 16-18 lat dzieci. I syn skończy 18 maja 18 lat. Tematów politycznych z dziećmi nie poruszam, no bo wiadomo, samemu jest ciężko, zagoniony, nawet nie mamy czasu dosłownie pomilczeć wspólnie o niczym dosłownie. I cały czas zagoniony. Ale teraz syn, kiedy skończy 18 lat, później miały być za parę dni wybory na naszego pana prezydenta. Zaczął mi zadawać właśnie względem politycznym takie pytania. A kto to jest? A co reprezentuje? No ja w miarę mojej wiedzy odpowiadałem mu. No i siłą rzeczy zagłosował i no też się przyczynił do tego, że mamy naszego kochanego pana prezydenta, którego serdecznie z moimi dziećmi wraz pozdrawiam i pierwszą damę też i całą rodzinę prezydencką. Ale do czego zmierzam? Co dzisiaj mi syn stwierdził? Krótko. Tam jakaś delikatna rozmowa na tematy polityczne, no bo to wiadomo teraz w Polsce taki czas. I powiedział coś takiego. Tato, o czym ty w ogóle, o co się martwisz, że co, czy jak? Przecież oni już w nazwie nawet mają, że już są po. P.O. No, dobry tekst, podobało mi się to. I coś w tym jest, chociaż tutaj, no lubuskie wiadomo, jest czerwony województwo, z tego dumny nie jestem. Uświadamiam ludzi, rozmawiam. Jest naprawdę ciężko ludzi przekonać do zdrowego, normalnego myślenia. To jest po prostu masakra. I na koniec, żeby już nie przedłużać, takie pytanie mam do państwa zgromadzonych w studiu. Czy będzie, jeżeli w ogóle będzie, postawienie przed Trybunał Stanu chociaż jednego z tych ważniaków? Niby pseudoważniaków. Tak. I to by było z mojej strony.
Dziękujemy.
Na tyle.
Pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść
Boże, do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie. No tak, powiedzmy na początku, że Trybunał Stanu musi być odpowiednia liczba posłów, prawda, głosować za. Tak, nawet
tak.
Gdyby...
Tak, oczywiście, bo to jest kwestia udowodnienia i tak dalej, ale to jakby są rzeczy, o których będzie decydował nowy parlament i tutaj będą podejmowane decyzje przez nowy parlament, ale pan powiedział też o bardzo ważnej sprawie, o której już wspominaliśmy w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. 25 października, dzień wyborów. I to, żeby po pierwsze iść i oddać swój głos w tych wyborach, ale również, aby osoby, które mają taką możliwość, które są mężami zaufania, ale które nie zostały mężami zaufania, a które chciałyby pracować, które nie zostały członkami komisji, a chciałyby pracować jako mężowie zaufania, żeby w każdej komisji był przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości jako ta osoba, która pracuje w tej komisji, czy patrzy, jak to ten akt wyborczy się odbywa, w jaki sposób się odbywa liczenie głosów. Wybory prezydenckie i wybór Andrzeja Dudy w tych wyborach prezydenckich to jest również wielka zasługa tych tysięcy Polaków, którzy również pracowali w komisjach wyborczych, którzy patrzyli na ręce wszystkich tych, którzy liczyli głosy, którzy przekładali te głosy z kubki na kubkę. No przecież przypomnijmy sobie to, co miało miejsce w wyborach samorządowych, gdzie zaskakujący nawet dla liderów PSL-u wynik sięgający ponad 20% i rekordowa wysoka liczba głosów nieważnych. My musimy również uczestniczyć w tym, co dzieje się w komisjach wyborczych. Mamy tam swoich członków komisji wyborczych. Mamy również, czy powinniśmy mieć również w każdej komisji mężów zaufania, bo to daje nam prawo. I dlatego też powinniśmy starać się i zachęcamy tutaj i słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam do tego, aby się również angażowali, aby również się zgłaszali do naszych biur, do naszych miejsc, gdzie my pracujemy jako parlamentarzyści, jako posłowie, senatorowie do biur regionalnych Prawa i Sprawiedliwości z taką wolą podjęcia tej współpracy?
Czeka nas bardzo wielka mobilizacja, tak jak potrafiliśmy się jako Polacy, jako naród zmobilizować podczas wyborów prezydenckich i to się udało. To przede wszystkim pokazało ta właśnie mobilizacja. Ta mobilizacja pokazała, że wtedy, kiedy jesteśmy jednością, kiedy jesteśmy razem, potrafimy, prawda, zwyciężać. I tak właśnie radio słuchacz mniej więcej to powiedział. Rzeczywiście tutaj trzeba będzie 25 października zrobić wszystko, aby równie jak w wyborach prezydenckich się zorganizować. Ale tutaj, szanowni państwo, chodzi jeszcze jak gdyby o wiele, wiele spraw, bo to przede wszystkim jest taka sytuacja, że my jeszcze mamy co bronić. My jeszcze mamy czego bronić w naszym państwie. Mamy jeszcze kilka perełek, gdzie mamy przede wszystkim tutaj, bym powiedział, spółki Skarbu Państwa, które rzeczywiście mogą się rozwijać, mogą tworzyć miejsca pracy, możemy zainwestować, mamy nową perspektywę finansową 2014-2020, gdzie można te przede wszystkim przedsiębiorstwa dofinansować i te przedsiębiorstwa mogą świetnie funkcjonować, nie praktycznie jak obecna koalicja chce to, prawda, aby sprzedać, sprywatyzować, prawda, aby mogły one przede wszystkim przez chwilę
mówią,
tylko...
Że Polska istnieje teoretycznie.
Tak, dlatego dla nich to jest najłatwiej, prawda, sprywatyzować, sprzedać, mieć święty spokój, natomiast nie troszczą się rzeczywiście, czy państwo będzie się rozwijać, czy Polacy będą mieć pracę, czy będą zostawać w naszym kraju i tu pracować, czy będą zmuszeni wyjeżdżać za granicę. Dlatego dla nich teoretyczne istnienie może wystarcza, dlatego dla nas nie i będziemy chcieli wprowadzić jako Zjednoczona Prawica, wspólnie razem tutaj na czele z Prawem i Sprawiedliwością, właśnie rozwój gospodarczy, stawianie przede wszystkim na gospodarkę, tak, abyśmy mogli 25 powiedzieć, że to był ten dzień, który zrobił ten przede wszystkim przełom, a że teraz Polska się zmienia po tym dniu i przede wszystkim daje nadzieję na przyszłość. To jest przede wszystkim bardzo ważne i istotne, kiedy będziemy wspólnie, razem podejmować takie decyzje, decyzje dobre, mądre dla Polski, dla naszego kraju, to na pewno kraj będzie się rozwijał, będzie świetnie funkcjonował.
Ja też chciałem poruszyć to, co powiedział pan poseł Golbo o stawianiu na gospodarkę, bo to jest bardzo ważny element również w aspekcie bezpieczeństwa państwa, rozwój przemysłu obronnego. Ogromny potencjał nowych technologii innowacyjności, który niesie za sobą rozwój przemysłu obronnego. To jest to, na co Prawo i Sprawiedliwość chce zwrócić szczególną uwagę. My mamy do zainwestowania w przeciągu najbliższych kilkunastu lat, góra 10 lat, ponad 100 miliardów złotych, a tak naprawdę powinniśmy zainwestować dużo więcej w modernizację polskiej armii. I teraz rodzi się fundamentalne pytanie, czy te pieniądze zostaną zainwestowane w polską gospodarkę i czy miejsca pracy będą w Polsce, czy postąpimy tak, jak proponują Francuzi. Mówimy o przykładzie śmigłowca Caracal, ale tych przykładów jest dużo więcej, gdzie my możemy bądź kupić sprzęt za granicami kraju, bądź go wyprodukować tu w Polsce i rozwinąć własny przemysł obronny. A są przykłady na świecie państw, takich jak Korea Południowa, takich jak Turcja, które właśnie postawiły na przemysł obronny i dzisiaj są bardzo silnymi gospodarkami. Co więcej, dzisiaj słyszymy, że chociażby myśliwce chcą nam zaoferować Turcy, prawda? Tak znakomicie rozwinęli swój przemysł obronny, że dzisiaj są jedną z bardziej liczących się gospodarek, w tym zakresie gospodarek świata. My też możemy to osiągnąć, oczywiście nie we wszelkich zakresach, bo aż tak wielkim krajem nie jesteśmy, ale kilka priorytetowych dziedzin w zakresie przemysłu obronnego możemy rozwinąć. I tu taki przykład mój bydgoski, bo chciałbym go bardzo tutaj podkreślić. Otóż w przypadku śmigłowca Caracal była możliwość, żeby zakłady WZL w Bydgoszczy miały możliwość podwykonawstwa i remontu śmigłowców, które byłyby produkowane w Polsce. Śmigłowców w liczbie wyprodukowanych kilkuset, bo jeżeli to produkowałyby polskie zakłady, to nie tylko na potrzeby tych kilkudziesięciu dla polskiej armii, ale także na potrzeby innych armii, czy też na potrzeby cywilne. I zamiast tych kilkuset wyremontowanych śmigłowców, czyli kilkuset miejsc pracy w Bydgoszczy, oddajemy te miejsca pracy we Francji. Ale kiedy próbowaliśmy zwrócić na to uwagę władzom WZL i władzom Bydgoszczy, także dziennikarzom bydgoskim, to usłyszeliśmy, że w Bydgoszczy nikt nie jest zainteresowany tym, aby powstały nowe miejsca pracy, bo tamten jeszcze zakład, znakomity skądinąd, nie jest zainteresowany taką produkcją. I na pewno jestem przekonany, że Radom, Warszawa, wiele innych miejsc z chęcią przyjmie tą produkcję. To też pokazuje, jak na zlecenie de facto albo brak przewidywalności politycznej zachowują się lokalni przedsiębiorcy czy lokalni dziennikarze, którzy uważają, że te inicjatywy są niepotrzebne. Otóż musimy sobie uświadomić, rozwój przemysłu obronnego to jest szansa na wieleset tysięcy miejsc pracy w Polsce i perspektywę ogromnych korzyści związanych również z eksportem. A to jest gwarancja bezpieczeństwa, dlatego że nie liczy się te kilkadziesiąt znakomitych śmigłowców, czołgów czy armat, które będzie miała polska armia, tylko liczy się to, czy my będziemy w stanie w przypadku jakiegokolwiek konfliktu zwiększyć produkcję, produkować na własne potrzeby i jeszcze mieć gdzie remontować. Dlatego, że jeżeli się okaże, że mamy znakomite śmigłowce, ale są uszkodzone i nie ma części zamiennych, to co nam po nich? Dlatego to jest jeden z podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa państwa, na który zwraca uwagę Prawo i Sprawiedliwość.
Dlatego bezpieczeństwo to również przede wszystkim to, co kolega właśnie Kownacki wspomniał, to ważne właśnie zbrojenie, ale przede wszystkim przemysł i rozwój przedsiębiorczości. Ale tutaj kolejna sprawa bezpieczeństwa naszego państwa to również bezpieczeństwo żywnościowe, rozwój rolnictwa, rozwój małych gospodarstw rolnych. Przede wszystkim tutaj należy postawić właśnie na te małe gospodarstwa, które mogą nam dać w razie kryzysu przede wszystkim wyżywić naród polski. To jest bardzo ważne, więc w związku z tym trzeba tutaj mocno się wstawić za tymi małymi rolnikami. Nie tak jak Polskie Stronnictwo Ludowe, kiedy chcieli niby bronić, prawda, polski wsi, okazuje się wiek emerytalny, przedłużyli o 12 lat. Najniższe kwoty praktycznie nasi rolnicy utrzymują. Zamiast powalczyć, żeby te kwoty, żeby, no jak możemy konkurować w wspólnej polityce rolnej, skoro my przede wszystkim te kwoty są zdecydowanie niższe, prawda? Kwoty mleczne przegraliśmy. Rolnicy prawdopodobnie, no tutaj jak zapłacą karę, to rzeczywiście zbankrutują, no ale dobrze, ta sprawa jest w miarę wyjaśniana i to jest bardzo ważne. Natomiast co to najgorsze, to co wspomniał też ojciec dyrektor, przede wszystkim o tym właśnie, jak sprzedawana jest polska ziemia, prawda? Jak po prostu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, no kłamie po prostu polskie społeczeństwo, kłamie nas jako parlamentarzystów, że podają na przykład, że w 2012 roku w jednym z województw sprzedano 1500 hektarów ziemi, a okazuje się, że w rzeczywistości zostało to wykazane poprzez raport Najwyższej Izby Kontroli, że zostało sprzedane 4 czy 3 czy 4 czy nawet 5 razy więcej. Więc w związku z tym to jest przede wszystkim oszukiwanie i przede wszystkim takie, bym powiedział wprost, no, gospodarka rabunkowa, która praktycznie nie daje jak gdyby nadziei na rozwój właśnie tej gałęzi, jakże bardzo ważnej gałęzi, która jak gdyby pokazuje nam właśnie tutaj, że należy wspierać właśnie przede wszystkim tą, a jednak rządzący całkiem w inną stronę idą. I tutaj należy przede wszystkim też z tego wnioski wyciągać, dlatego ja jestem przekonany, że nowy rząd, który po 25 października będzie już mógł podejmować decyzje, a przede wszystkim decyzje, które będą dobre dla Polski, dobre dla polskiego państwa, dobre dla naszej ojczyzny.
No i tak dobrze się złożyło, że to pytanie na koniec nasz słuchacz zadał, takie bardziej podsumowujące, bo już czas naszej audycji się kończy, dopełnia się ten czas, więc te 2 godziny bardzo szybko nam przeszły, mówiąc tak ogólnie. Dziękuję panu za obecność. Ja przypomnę, że w naszym studiu są obecni i byli obecni w tamtej pierwszej części pan senator Wojciech Skurkiewicz, który teraz, mówimy to oficjalnie, jasno, też w tych wyborach parlamentarnych będzie się ubiegał mandat posła z Radomia i okolicznych powiatów, tak?
To jest ziemia radomska, okręg numer 17. Ja jestem drugim na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, ta lista jest też tam, no są, wiadomo, kogoś trzeba wybrać, jest też pan Dariusz Bąk, którego
tak,
też
Dariusz
gościliśmy.
Tak, Bąk jest na miejscu czwartym, na miejscu trzecim jest były prezydent Radomia, Andrzej Kostowniak.
Wybrać jest w czym?
Bardzo duża grupa osób, które warto obdarzyć swoim głosem.
Pan Wojciech Skurkiewicz, także jest pan poseł Mieczysław Golba, który odwrotnie ubiega się teraz o mandat senatora i jest z Podkarpacia. Szczegóły, jakie to są, to Podkarpacie?
Tak, to są powiaty, które będą głosować na mnie mieszkańcy właśnie z powiatu sanuskiego, bieszczadzkiego, leskiego, z powiatu jarosławskiego, przemyskiego, przeworskiego i lubaczowskiego. I też moja ogromna prośba, żeby czasem nie pomylić, prawda, z okręgiem 57, do którego należą powiaty jasielski właśnie, krośnieński, prozowski, i tam startuje właśnie nasza pani Alicja Zając. Natomiast lista do Sejmu jest mocna, z naszego okręgu z 22 otwiera listę pan poseł Marek Kuchciński, na miejscu trzecim jest Piotr Uruski, Sanoka, ziemia sanocka. Sanok pewnie po raz pierwszy będzie miał szansę na swojego parlamentarzystę. Oczywiście, że musi się dobrze zmobilizować. Jest wiele innych osób naprawdę bardzo wartościowych. Cała lista jest mocna, bym powiedział wprost, mocna, silna i w związku z
tym... A pan
tym,
poseł Piotrowicz jest?
Pan poseł Piotrowicz, tak, kandyduje, jest na miejscu siódmym. Tak, też, tak, kandyduje też, bardzo mocny.
Mamy jeszcze spotkanie z nim.
Tak, także.
Pięknie, pozdrawiamy gorąco. I jeszcze jest pan poseł Bartosz Kownacki, tutaj Kujawsko-Pomorski, nie tylko, tak?
Tak, ja kandyduję z części województwa kujawsko-pomorskiego, nie tej toruńskiej, z części bydgoskiej, obejmującej właśnie miasto Bydgoszcz, okoliczne powiaty, Inowrocław, Kruszwice, Świecie, Żnin, Mogilno, Sępólno-Krajeńskie i bardzo wszystkich tych państw, którzy oceniają ostatnie 4 lata mojej kadencji zachęcam i proszę o dalsze zaufanie, o dalszy głos i korzystając z okazji chciałbym wszystkim tym, którzy ze mną przez te 4 lata współpracowali, całej rodzinie Radia Maryja, w szczególności panu Krzysztofowi Skibickiemu, który teraz choruje, bardzo serdecznie podziękować i podziękować Radiu Maryja i wszystkim ojcom za to, że przez te 4 lata mogliśmy współpracować, za to, że to była chyba jedyna radiostacja, jedyne medium, jedyna telewizja, w której można było mówić prawdę i prezentować to, o co walczymy, to, co głosimy. Można tutaj zawsze było mieć głos, można było przedstawić swoje propozycje, swoje rozwiązania. Za to bardzo serdecznie dziękuję za te 4 lata współpracy i mam nadzieję, że będziemy po 25 października mogli jeszcze szerszym składzie współpracować.
Był pan jawnym współpracownikiem, prawda?
Tak, jawnym, nie wstydzę się tego. Jestem z tego dumny.
Pan poseł Jan Dziedziczak, Wielkopolska, ściślej mówiąc.
Wielkopolska Południowa, tak, kandyduję do Sejmu. Ja całe moje życie polityczne, parlamentarne jestem wierny południowej Wielkopolsce. To już jest 8 lat i kandyduję jak zawsze stamtąd, z drugiego miejsca do Sejmu. To jest Wielkopolska, część dawnego województwa leszczyńskiego, a więc Leszno, powiat leszczyński, Kościan, Rawicz, Gostyń z przepiękną Bazyliką Księży Filipinów i tam kandyduję wspólnie z panem Adamem Kośmidrem, który kandyduje do Senatu. Później jest Ostrów Wielkopolski, Kępno, Ostrzeszów, Krotoszyn, tam kandyduje wspólnie z kandydatem do Senatu, panem Łukaszem Mikołajczykiem. No i wreszcie Pleszew, Jarocin, powiat kaliski i Kalisz, znany nam wszystkim z wspólnych spotkań rodziny Radia Maryja w pierwsze czwartki miesiąca. Tam kandyduje z panem profesorem Andrzejem Wojtyłą. Także serdecznie dziękuję, serdecznie proszę o głos. Jeżeli, korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić przede wszystkim ojca dyrektora, ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Serdecznie pozdrawiamy ojca Jana Króla i życzymy mu z całego serca powrotu do zdrowia i myślę, że wszyscy modlimy się o jego powrót do zdrowia. O powrót do zdrowia też modlimy się za księdza biskupa Edwarda Janiaka, który zwyciężył walkę o zdrowie i cieszymy się, ale modlimy się i dziękczynnie i błagalnie, żeby to wszystko nadal było w dobrym kierunku zmierzało i oczywiście za księdza arcybiskupa Gądeckiego, który jest na synodzie decydującym, myślę, ważnym momencie dla Kościoła
Powszechnego. Polecamy, wszystkie
polecamy modlitwie.
Dziękujemy bardzo za obecność w naszym studio i dziękujemy słuchaczom, którzy mają cierpliwość, rozmawiają, telefonują, prawda? Tu pan senator jeszcze ostatnie słowo.
Ja tylko chciałem podziękować moim serdecznym przyjaciołom z koła Radia Maryja w Radomiu i w Skarżewie.
No wszystkim dziękujemy.
Różak sami za wsparcie, którego mi cały czas udzielają.
I prosimy o to, żeby byli aktywni teraz szczególnie, prawda, w tych komisjach. Nie bali się być tymi mężami zaufania, patrzyli na ręce.
Wszyscy pamiętali, że mają 2 głosy. Jeden do Sejmu i jeden do Senatu.
Tak jest. Jeden do Sejmu, jeden do Senatu i oczywiście
i
też...
żeby się nie pomylili.
Pozdrawiamy bliskie nam osoby, które słuchają tej audycji i wspierają modlitwą.
Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom i